Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze Dziewica. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Dziękujemy Pani Młodnicy i Panu Wiesławowi. Na progu rocznicy, pierwszej rocznicy katastrofy smoleńskiej w Zielonce Pasłęckiej modlimy się w intencji naszej Ojczyzny. Modlimy się również za wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej tutaj w Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego. Trwamy na rekolekcjach wielkopostnych od czwartku. Prowadzi nas po ścieżkach wielkopostnego nawrócenia ksiądz biskup Jan Styrna, ordynariusz diecezji elbląskiej, krajowy duszpasterz rolników. Pójdźcie błogosławieni Ojca Mego. To trzecie nasze spotkanie w ramach rozmów niedokończonych o 21:40. Pierwszego dnia rozważaliśmy słowa Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane do pielgrzymów 6 czerwca 1991 roku w Olsztynie. Świadectwem tułaczki wędrowania jest cudowny obraz Chrystusa Miłosiernego Tarnoludzkiego, który towarzyszył wiernym z dalekiego Podola i doznaje obecnie czci w sanktuarium Zielonce Pasłęckiej. Podole, Wołyń i Wołyniec, czyli Zielonka Pasłęcka. Gościliśmy mieszkańców Zielonki Pasłęckiej, tych, którzy w 1945 roku z Wołynia osiedlili się przymusowo. Tutaj na tych ziemiach byli również z nami Państwo, którzy pamiętają kult Jezusa Miłosiernego w Tarnorudzie. Dzień wczorajszy to spotkanie z młodzieżą, nasza miłość do Boga, ziemi i młodości. W tym studiu zgromadziła się młodzież zarówno z Zielonki Pasłęckiej, z Pasłęka, jak i z Elbląga. Był z nami ksiądz biskup Józef Wysocki. Dzisiaj czas na to, abyśmy podjęli na rekolekcjach dla rolników temat bezpośrednio związany z rolnictwem, czyli teraźniejszość, przyszłość rolnictwa na tych ziemiach. Dlatego zgromadzili się rolnicy, zgromadzili się ci, którzy tutaj próbują troszczyć się o swój byt, troszczyć się o życie i przyszłość swoich najbliższych, trudząc się pracą na roli. Pan redaktor Michał Grabianka, który jako organizator rekolekcji dla rolników zarówno wielkopostnych, jak i adwentowych, redaktor programów rolniczych na antenie Radia Maryja w każdą niedzielę o 15:15 w tych sprawach jest dobrze zorientowany. Prosimy o poprowadzenie naszych rozmów niedokończonych i przedstawienie zgromadzonych w studiu gości.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica, tak jak ojciec Benedykt powiedział, zgromadziliśmy się tutaj na tych rekolekcjach, by przyjrzeć się troszeczkę również i powołaniu naszemu, ale również i życiu ludziom, ludzi tutaj będących, pracujących, szczególnie na roli. Dlatego witam serdecznie wśród nas zaproszonych gości, którzy są panią Aldonę Łoś, szczęść Boże Pani. Z panią Aldoną Łoś już wielokrotnie się spotykaliśmy. Pani Aldona z jednej strony jest prezesem drobiarstwa, Związku Hodowli Drobi, jak również była dyrektorem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, w Gdyni, tak? Witam wśród nas rolników tutaj zgromadzonych, a więc pana Młynarczyka Zdzisława, szczęść Boże Panu. Witam pana Gierca Józefa, szczęść Boże Panu. Witam pana Majewskiego Stefana, szczęść Boże Panu. Również pana Stambrowskiego Witolda, szczęść Boże Panu. Oraz pana Bogdana Aleksiejczuka, znanego państwu wielokrotnie z anteny Radia Maryja.
Szczęść Boże.
Jednego z prezesów izb rolniczych wcześniejszej kadencji. Oraz pana dyrektora szkół rolniczych, pana Michała Bukowskiego, u którego Radio Maryja tego czasu gościło, mówiło o problemach. Cieszę się, że jest pani dzisiaj z nami. Proszę państwa, chcemy spojrzeć na to rolnictwo tutejsze. Ono jest rolnictwem, powiedziałbym, troszeczkę innym, dlatego że gro produkcji dobrej produkcji, to produkcja towarowa, czyli oparta na dużych gospodarstwach rolnych. Tak jak rozmawialiśmy tutaj z rolnikami, jest ich coraz mniej, natomiast większość z nich to gospodarstwa w granicach od 80, powyżej 100, 300, a nawet i 500 hektarów. Rolnictwo tutaj to rolnictwo i Żuławy, to również i rolnictwo tutaj na ziemiach pasłęckich, normalne, na normalnych ziemiach trzeciej, czwartej kategorii. Warmia to rolnictwo zarówno słabe ziemie, jak również i bardzo duże połacie gospodarstw rolnych, ale przede wszystkim oparte również na produkcji mleka. Dlatego chciałem, żebyście Państwo sami powiedzieli o Waszych sprawach, o tym, co jest dla Was najważniejsze, ale też i jak rozwiązywać problemy, które Was dotyczą. Bo stajemy w tej chwili przed reformą wspólnej polityki rolnej. Wszyscy mówią, że ta reforma musi się dokonać, że Unia Europejska jest organem, organizacją, która w tej chwili zaczyna przechodzić pewien kryzys. I w związku z tym trzeba zmieniać zasady wydawania pieniędzy. Jak zwykle chce się zaoszczędzić na rolnictwie, dlatego że rolnictwo jest jednym z tych, które jest największym, powiedziałbym, tym beneficjentem, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jeżeli chodzi o wydatki. Natomiast z drugiej strony rolnictwo jest tą zasadniczą podstawą, która dała szansę powstania Unii Europejskiej, gdyż chodziło o bezpieczeństwo żywnościowe. Panie Zdzisławie, Pana gospodarstwo to gospodarstwo dosyć duże, 100-hektarowe i oparte jeszcze na produkcji mleka. Jak Pan widzi dzisiaj swoją rzeczywistość tą i czy jest to gospodarstwo, które Pana zdaniem przynosi, jest opłacalne i ma szansę rozwoju?
Gospodarstwo raczej tak średnio opłacalne, nie? A rozwojem będzie zakup ziemi, sprzętu nowszego, tylko pod względem, że będą pieniądze na to. Bo przy dzisiejszych warunkach kupić ziemię, kupić sprzęt nie starcza. Za mleko ta opłacalność jest też nie za wielka, bo niby dzisiaj podwyżki nastąpiły, ale w sumie podwyżki z tych nawozów, paliwa, także to jedno, drugie kryje, to jest bardzo mało, zostaje. No.
Proszę Pana, mówi się o tym, że ziemia na tych terenach to ziemia w bardzo dużym stopniu własności Skarbu Państwa, a więc ziemia, która jest w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnej. Ten rząd zaproponował całkowitą sprzedaż agencji i ziemi rolnikom. Jest w planach budżetu sprzedaż prawie wszystkich ziemi. W związku z tym Wy jako dzierżawcy macie szansę wykupienia tej ziemi. Czy widzicie taką możliwość?
Ta możliwość by była też, tylko że wykupić tą ziemię, no pieniądze grają rolę. Przede wszystkim pieniądze, no i tak, sprzęt jest kupiony, to jest zadłużone już na sprzęt, teraz wziąć natychmiastowo, kupić ziemię, bank nie udzieli tego kredytu, no bo zadłużenie ma co zadłużyć się. A wziąć dzisiaj ziemię, agencja rozwiązuje umowy, przychodzi koniec umowy, każą nam wykupywać, jeśli nie wykupimy, no to każą nam rok przedłużyć względem kupienia tej ziemi. Jak się nie wykupi, to tam rok, dwa przedłużone i traci się pierwszeństwo pierwokupu i później można nabić jej.
A czy agencja nie sprzedaje w tej chwili ziemi wraz z dzierżawcą?
No na razie nie słyszałem.
Nie słyszał pan?
Nie słyszałem.
Są takie informacje, ja mam takie informacje właśnie, że agencja nie patrzy na to, czy dzierżawca może kupić, czy nie może kupić, tylko proponuje sprzedaż. Jeżeli nie temu, to idzie w przetarg ziemia i sprzedaje się łącznie z dzierżawcą.
To pan redaktor ma rację, bo to się robi, jak się nie kupi, od razu wystawią, a ponownie przedłużą umowę na 2 lata przypuszczalnie, traci się pierwsze opiewy kupu i można go razem sprzedać.
Proszę pana, produkcja mleka. Wspólna polityka rolna zakłada po 2015 roku likwidację ferm mlecznych.
No likwidacja, no nie wiem jak to w ten sposób będzie, jak to doczekamy. Na razie, no to jest limitowane, tam biorą, ale znowuż przyszłość tego mleka będzie zależała od tych młodych ludzi, czy oni będą chcieli trzymać to bydło nasze. Bo dzisiaj starsi trzymają, ale w młodzieży ja nie widzę, żeby ktoś się chciał tym zajmować.
Pan Gierzy Józef, gospodarstwo 140 hektarów.
Tak.
Tuczniki.
No,
produkcja, hodowla tuczników.
No, nasze gospodarstwo oparte jest w zasadzie głównie na produkcji roślinnej. To jest pszenica ozima i rzepak ozimy, a tucz trzody chlewnie to jest zakup prosiąc od no, po prostu od innych nabywców, znaczy innych gospodarstw i są tuczone tam w jednym okresie jako dodatkowa produkcja. Główną produkcją nasza, jak mówiłem, to już jest głównie produkcja roślinna, no, pszenicy i rzepaku. I tutaj właśnie chciałem tu może wspomnieć też, że ta produkcja jest, no może nie jest taką łatwą produkcją na naszych terenach, bo warunki klimatyczne, jakie są u nas panują, to też nie sprzyjają przypuśćmy uprawie tej pszenicy, uprawie rzepaku. Można się przekonać na ubiegłych latach. W ubiegłym roku wymarzła część produkcji rzepaku, część pszenic ozimych, które gro ściągnięte było z zagranicy, z Holandii, tam z Francji i innych. Ten materiał siewny, który po prostu tu w naszych warunkach bardzo się nie sprawdzał. Przyszła ostra zima, znaczy i część tych ozimin po prostu trzeba było przesiać. I to tutaj powstały dodatkowe koszty. Koszty produkcji, przebrania, przesiania tych nasion, zakupień.
Ile hektarów panu wymarzło?
No w ubiegłym roku wymarzło 30 hektarów rzepaku i 20 hektarów pszenicy.
To znaczy w tym roku, rozumiem.
Znaczy tak? Ja mówię o tamtym roku, a w tym roku sytuacja jest podobna, bo część rzepaków tam jest, ale część rzepaków też tutaj widzę już są takie połacie, że w tym roku będziemy musieli, mamy do przesiania 15 hektarów rzepaków, które już widać, że ich nie będzie. No pszenica tam zimowa jakoś się utrzymała. No myślę, że teraz jak coś się nie wypadnie, jakiś kataklizm, to po prostu będzie. Nawiązując do tego, no to wyprodukowanie tego zboża, to już nie było takie aż strasznym problemem, tylko tutaj problem nawiąże, może by był, no, z opłacalnością tego, bo jednego roku pszenica kosztuje 600 zł, a w tym roku był wyjątkowy rok tego towaru, jak mówię, była klęska wymarznięcia i innych i ta pszenica po prostu skoczyła nam cenę do 800-1000 zł za tonę. A przy tym
poszło... Pan taką cenę?
No, cena była 800-900 zł za cenę paszową, nie? Jak tutaj wspomniała pani dyrektor, ta cena przełożyła się na zakup pasz i cenę produktów drobiu, trzody chlewnej. Ci farmerzy, którzy produkują żywiec wieprzowy, czyli drobiowy, to ceny tak paszy poszły strasznie do góry, że to ta opłacalność w tym warunkach też się bardzo zmieniła. I tutaj też trzeba byłoby szukać jakiejś przyczyny, nie tylko tutaj może u rolnika, ale jeszcze u pośredników, u kupujących tutaj można by było. Firmy, które zajmują się skupem tego produktów, naszych produktów, dyktują takie ceny, jakim im pasuje. No, człowiek, rolnik nie ma żadnego wpływu na tą daną cenę, przypuśćmy. Nie, cena pszenicy raz kosztuje, jak mówiłem, 600 zł, raz 800 i idąc do kupującego, tam dyrektor ceny są taką stara i po prostu mówi, pasuje wam ta cena, bo nie pasuje, to możecie jechać z tym towarem do domu i dziękuję.
Mówi się, że wspólna polityka rolna to przede wszystkim sprawy dopłat bezpośrednich. Jak pan dzisiaj odbiera to, co się dzieje, bo wiadomo rzeczą jest, że na dniach zapadną decyzje, jakie będą dopłaty, jeżeli chodzi o wspólną politykę rolną.
No właśnie, te dopłaty to jesteśmy na samym początku, byliśmy jako rolnicy skrzywdzeni, pominięci. Unia Europejska, stara Unia Europejska miała bardzo duże dopłaty, a my jako wchodzący do tej mieliśmy tam 50% tego, co mieli rolnicy zachodni i kazano nam się dostosować w bardzo krótkim okresie czasu do realii tych panujących tam na zachodzie. Tutaj wymusiło się to, że część naszych gospodarstw mniejszych, bardzo nieumaszywionych, stała się po prostu bankrutem. I ta, myślę, że wydaje, że tu cena tych dopłat po prostu bardzo powoli wzrasta i powinno być większy tutaj jakiś, no, szybsze bardzo wyrównanie, żeby dać szansę tym naszym rolnikom, chociażby tym większym, do skorzystania z tej pomocy unijnej.
A czy jesteście konkurencyjni w stosunku do rolników zachodnich, na przykład francuskich, niemieckich, duńskich?
No po prostu chyba ta wspólna polityka rolna nie chce, żeby nasze rolnictwo doszło w bardzo szybkim tempie do bardzo wysokiego poziomu ze względu na to, że obawiają się wejścia naszej dużej produkcji na ich rynki. Tylko oni chcieliby sprzedać swoją produkcję tutaj u nas i pozbawić nas miejsc pracy. Właśnie jak tutaj kolega wspominał już do tego, że ci młodzi nie bardzo chętnie będą przyjmować te gospodarstwa ze względu na opłacalność. Po prostu szukają jakiegoś miejsca gdzie indziej. Po prostu chcą wyjechać, jakieś szukają Anglii, Francji, tam innych krajów. Nawet synowie rolników, znam bardzo takich dużo, którzy wyjeżdżają i pracują u farmerów zachodnich, a w naszym gospodarstwie nie chcą pracować. No po prostu uważają, że za parę groszy tam to nie będą pracować i nie chcą. A my starzy rolnicy, jako to jesteśmy, tu już siedzimy z ojca pradziada, tutaj jak szczerze mówiąc, tutaj już przyjęliśmy gospodarstwa po rodzicach. No to już po prostu innego wyjścia na razie nie ma. Uzbrajamy się w te maszyny.
Ma pan następcę?
No w moim wypadku akurat tutaj jest. Mój syn tutaj ma 25 lat. Co prawda jest wykształcenie inżynierem, mechanikiem, ale ma taką pasję i po prostu chciałby na to gospodarstwie pracować. I napisał w ubiegłym roku, dwa lata temu wniosek o młodego rolnika i dostał dotację i po prostu chcę wspólnie ze mną tutaj gospodarzyć, ale jak długo mu ta starczy, to siły i woli, to nie wiem. Na razie próbujemy razem sił.
Pan Majewski Stefan, gospodarstwo 160-hektarowe. Panie tak. Stefanie, jak pan widzi swoją przyszłość na takim dużym gospodarstwie? No bo wiadomą rzeczą jest, że na takie gospodarstwo duże trzeba mieć dobry sprzęt, drogi sprzęt, no i mieć możliwość ewentualnie spłaty tego sprzętu.
To znaczy, czy to na dzień dzisiejszy jest duże gospodarstwo, to bym raczej powiedział, że to nie jest aż tak duże gospodarstwo, a sprzęt dzięki skorzystania z programów, które prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zakupiliśmy sporo sprzętu nowego, także nasze gospodarstwo jest wyposażone w nowy sprzęt.
Jak pan widzi możliwość spłaty? Bo rozumiem, że część jest wprawdzie związana z kredytem, tak?
Tak.
Komercyjnym?
Część sprzętu już jest spłacona, a część sprzętu jest w trakcie spłacania, gdzie zaciągnęliśmy kredyt komercyjny na zakup pokrycia tej części 60% w moim przypadku, a 40% z dopłat agencyjnych skorzystaliśmy.
Proszę pana, pan w tym roku rozpoczął swoją działalność w izbach rolniczych. Pana zdaniem izby rolnicze, jest to organizacja potrzebna wsi, potrzebna rolnikom, jest to organizacja spełniająca swoją rolę. Jak pan ocenia?
To znaczy tak, zostałem wybrany w ostatnich wyborach. Odczułem, że właśnie izby rolnicze nie spełniały do tej pory swoich zadań i chciałbym się bliżej przyjrzeć, jaka jest możliwość spełnienia tych możliwości.
To znaczy, jakich możliwości?
Możliwości w obronie rolnika, stanąć w obronie rolnika.
No bo izby rolnicze nie są związkiem zawodowym. Są instytucją gospodarczą, która powinna w zasadzie stwarzać możliwości rozwoju gospodarstw, budować ich stabilność, jak również i rozwiązywać problemy związane z produkcją, z rozwojem, z technologią i takimi sprawami.
Dlatego teraz chcę się przyjrzeć, jak izby rolnicze działają.
Ja bym chciał zwrócić uwagę, bo tak, były wybory do izb rolniczych. Z tego ja nie wiem, jak tu u was wyglądało, ale średnia w Polsce jest w granicach 6-7%. Zainteresowanie życiem izb rolniczych jest w zasadzie żadne, a każdy z rolników jest w zasadzie członkiem, dlatego że płaci podatek rolny i te 2% z tego podatku rolnego są przekazywane na działalność izb rolniczych.
No, na naszym terenie też była bardzo niska frekwencja w wyborach.
Dlaczego?
Uważam, że być może, że nawet część rolników nie wie, że istnieje coś takiego jak izba, taki organ jak izba rolnicza.
To znaczy nie wie, bo nie chce wiedzieć, czy nie wie dlatego, że nie dostała takiej informacji?
Nie dostała takiej informacji, małe przekazy były.
Mamy jeszcze jednego rolnika, który tutaj doszedł w ostatniej chwili. Pan Stawrowski Witold. Panie Witoldzie, bardzo proszę. O sobie parę słów. Jak pan... Pan jest młodym człowiekiem, więc ile pan ma lat?
42 lata.
42 lata. Pana gospodarstwo to gospodarstwo, no?
110 hektarów na dzisiaj. Własności posiadam 57 hektarów. 40 hektarów z agencji dzierżawie i około 20 hektarów dzierżawie pod prywatnych byłych rolników, którzy poszli na rentę albo strukturalną, albo powiedzmy z tytułu wieku już byli zmuszeni odejść na tą emeryturę.
Nie boi się pan, że agencja zabierze panu ziemię, że sprzeda pana dzierżawy?
Nie mam takich obaw.
Nie ma takich obaw?
Nie, no, płacę czynsz na czas, który trzeba zapłacić i jeżeli na przykład będzie ta ziemia do sprzedaży, też jestem zainteresowany wykupem, także na tą chwilę po prostu nie obawiam się, że ktoś może mnie wykupić.
Rozumiem, czyli pan może kupić ziemię, którą pan dzierżawi. Ma pan taką szansę?
Tak, mam taką szansę i myślę, że jeszcze powiększę gospodarstwo, że na tym też nie staniemy, bo akurat też mam taką sytuację, że mam syna 17-letniego i jest też zainteresowany rolnictwem, interesuje się rolnictwem i myślę, że już mam z niego pomoc. A w przyszłości, jeżeli będzie mi pomagał, to wtedy wspólnie, tak jak pan zauważył, jeszcze dla mnie też trzeba pracować. Także wspólnie z synem byśmy jeszcze mogli troszeczkę coś
produkcja zrobić. Roślinna tylko, czy również...
Produkcja roślinna, oprócz tego jeszcze hodujemy trzodę chlewną.
Jeżeli chodzi o trzodę chlewną, to co?
Na dzień dzisiejszy akurat, jeżeli chodzi o trzodę, to przy tych cenach, tych zbóż, tak jak tu koledzy powiedzieli wcześniej, ukształtowała się też cena pasz. I nie jest akurat na dzień dzisiejszy trzoda chlewna źródłem, z którego można by było się utrzymać i tylko z tego żyć i po prostu liczyć na jakieś tam dochody. Ale w chwili, kiedy już tą produkcję się ciągnie, się trzyma, nie można tak sobie skakać z kwiatka na kwiatek i dzisiaj powiedzieć, że nie trzymam, rezygnuję, bo nie wiem, co będzie jutro. Na dzień dzisiejszy po prostu ta trzoda się nie opłaca, ale w stosunku rocznym, czy na przykład 2-3-letnim, raz jest taniej, raz drożej i po prostu, ja na przykład się jeszcze w tej chwili nie załamuję do końca i mam nadzieję, że jeszcze trzoda będzie miała cenę i będzie opłacalna.
Ma pan kontraktację z zakładami mięsnymi?
Mam stałego odbiorcę, który zapewnia mi też wartlaki z importu. Dowożą mi wartlaki przeważnie z Danii, bo próbowałem też z Francji, ale byłem niezadowolony i akurat duńskie wartlaki najbardziej mi się sprawdzają. I później po prostu ten sam człowiek, który mi dostarcza te wartlaki, odbiera tuczniki.
Rozumiem. I płaci panu w różnicy cen, czy płaci panu...
To znaczy za te importowane wartlaki zawsze płaci cenę wyższą niż tutaj zakupione w kraju.
Rozumiem. Tak, czy to są lepsze jakości?
To jest raz, że współpraca obustronna jest na tej zasadzie, że kupuję od niego prosiaki i sprzedaję tuczniki i tutaj trzymamy ten kontakt, a po drugie ilość jakaś i dobry materiał.
Rozumiem. Panowie, mówi się o tym, że należy reformować KRUS. Jakie jest wasze zdanie na temat reformy KRUS-u? Bardzo proszę.
KRUS? No, nas na razie nie stać, żeby jakieś większe płacić składki KRUS-u, bo ile płacimy, to w zasadzie tyle i tej emerytury otrzymamy w przyszłości. Nie?
No ale wy już, mając ponad 100 hektarów, macie wyższe składki w tej chwili.
Ale płatność mamy jednakowo. Ci, co płacą więcej, mają mniej. Znaczy miały mniej. Mają ci, co mniej płacą.
Rozumiem, ale mówi pan o świadczeniach. Ja mówię o składkach.
No składki mamy większe.
Składki macie większe.
Składki większe mamy.
Jak to wygląda na dzień dzisiejszy?
W naszym to jest 600 zł. Trzeba zapłacić.
Kwartalnie rozumiem, tak?
Tak.
Panowie jakby w tej chwili zmieniono. Jak to może obciążyć wam gospodarstwo?
To znaczy, jeśli będą składki większe i z tym się będzie wiązać potem nasza wyższa emerytura, to możemy po części płacić. Ale jeśli jest mówione, że większe gospodarstwo płacą większe, a emerytura będzie na równym poziomie, to znowu będziemy pokrzywdzeni, my więksi.
A jeżeli was wprowadzą w tak zwany ZUS?
jeśli się opłacalność zwiększy w gospodarstwie, to będzie stać nas płacić, to będziemy płacić.
Robicie, w tej chwili prowadzicie książkę przychodów, rozchodów, macie jakąś ewidencję dotyczącą gospodarstw?
Tak, bo w dzisiejszych czasach trzeba na bieżąco śledzić dochody, rozchody.
Rozumiem. Ze względu na to, również ze względu na inwestycje.
Ze względu na inwestycje, korzystanie z różnych programów dofinansowania, także to jest prowadzone na bieżąco.
Czyli sytuacja wasza jakoś stabilna, gospodarstw we wsi jest je, po dwa, po trzy?
U nas, w mojej wsi jest 8 gospodarzy, bo jest wieś większa.
No to jak już kiedyś wspomniałem, tutaj nasz było, miejscowość nie jest taka duża, ale była kiedyś duża, znaczy na te warunki. 13 rolników, zostało nas tylko 3, 2 takich większych i jeden taki 20-paro-hektarowy. To znaczy ta wieś, jak widzimy po samej liczbie rolników, która została, bardzo się zmniejszyła. Część rolników przekazała, znaczy, bo powiem tak, może musiała sprzedać tę ziemię część, a część wydzierżawić, utrzymując się tylko z tych dopłat i dorabiając gdzieś tam w innych jakichś firmach, innych tych. Wracając do tego KRUS-u, może jeszcze wspomnę.
Proszę bardzo.
No, to jak kolega mówił, składkę na osobę, ale to jest 1200 zł prawie trzeba zapłacić. I pomijając to, że nasza dzienna stawka to jest 10 zł. Nie wiem, czy ktoś za 10 zł by chciał przyjść do gospodarstwa pracować za sumę 10 zł.
Znaczy w razie choroby.
W razie choroby, no, dniówkę 10 zł. Kto by tu przyszedł się chciał pracować, jeżeli pracownik chce przyjść pracować. I on dyktuje po prostu warunki, że on dzisiaj chce pracować, a nie, że my mu dyktujemy. Dzisiaj jest, ludzi do pracy jest bardzo mało. Chociaż takie duże jest bezrobocie, jak już wspomniałem kiedyś tu wcześniej z panem rozmawiając, że to jest takie bezrobocie. Ale to wcale nieprawda, bo ludzie nie chcą pracować i nie można przymusić ludzi do pracy. Człowiek szuka nieraz chętnych, którzy by pomogli w tym gospodarstwie, chociaż przy żniwach czy innych, ale oni wolą tam, wolą zajmować się czymś innym tam i w ogóle takim rzeczami niezwiązanymi. I tutaj jest tkwi też błąd w naszym rolnictwie, może nie w rolnictwie, ale w systemie tej opieki, która jest... Dopłacając takimi, no mówiąc, nie będę mówił brzydko, bo nie wypada, ale no dlaczego? Trzeba, jak skoro się mówi o wsi, to trzeba mówić o tej biedzie, która jest, która nie chce pracować. Bieda ta, która jest rzeczywiście i też nie związana w ogóle z rolnictwem. Może tyle na razie, a później.
Rozumiem. Ile u pana jest gospodarstw?
W naszej miejscowości to jest dość sporo, bo tak gdzieś koło może 30 tych rolników jeszcze się utrzymało.
Utrzymują się jeszcze?
Jeszcze utrzymują
się. To są jakie gospodarstwa? No, jakie to, duże?
Jakiej wielkości? Ma od 300 hektarów nawet do 20, 15 hektarów.
Może od 20 do 300, tak?
No też powinno być. Od górnej granicy zacząłem.
No, tak. U was jak wygląda sytuacja? No, proszę do mikrofonu.
Wcześniej, jak zanim przejąłem gospodarstwo, było 17 gospodarstw, a na dzień dzisiejszy jest 4 gospodarstwa. Przepraszam, 5, bo jedno gospodarstwo tak gdzieś około 10 hektarów jeszcze się utrzymuje, a reszta to już od 30 do 150 hektarów.
Czyli obserwujecie cały czas powiększanie się gospodarstw i wykluczanie się rolników z waszych terenów?
Na tą chwilę można powiedzieć, że przejmujemy ich i wchłaniamy w siebie. Tak to brzydko wygląda, ale brzydko się mówi, ale to jest taka kolej rzeczy.
No ale przynajmniej ziemia nie leży odłogiem.
No nie.
Nie leży tu ziemi odłogiem u was?
Nie, bo na naszym terenie brakuje ziemi. Jest większe zainteresowanie nabyciem, jak w rzeczywistości jest.
Proszę państwa, to mówią rolnicy tutaj żyjący, w tym terenie, gdzie odbywają się rekolekcje. Zaprosiłem również ludzi, z którymi wcześniej współpracowałem. Pan Bogdan Aleksiejczuk, Warmia, Mazury, a więc szerszy teren, spojrzenie na tą dzisiejszą tu rzeczywistość i waszą rzeczywistość. Tak niedawno byliśmy u pana, walczyliśmy o drogę. Z tego co wiem, ze względu na to, że nie ma pieniędzy, nie ma problemu z drogą, tak?
To znaczy na dzień dzisiejszy odstąpiono od straszenia nas budową nowej, prowadzenia właśnie tej inwestycji. Nie wiemy, kiedy ewentualnie wróci temat. Wiemy też, że po powodziach budżet państwa jest nadwyrężony i sądzimy, że ta inwestycja może być przesunięta w czasie, ale tutaj chciałbym, tak jak pan redaktor powiedział, wrócić do struktury gospodarstw w naszym województwie, bo nasze województwo jest województwem typowo rolniczym i te gospodarstwa są bardzo różne, ale też należy zauważyć, że są gospodarstwa 20-hektarowe, 300-hektarowe, 500-hektarowe i funkcjonują one, to znaczy w jakiejś harmonii, w jakiejś zgodzie. Nie ma, ja w każdym bądź razie nie widzę tutaj jakichś takich antagonizmów pomiędzy małym a dużym gospodarstwem. To też wynika z pewnej chyba kultury, z pewnego sposobu funkcjonowania, że no, te gospodarstwa większe musiały zainwestować większe pieniądze w technologię, musiały kupić sprzęt, musiały wybudować budynki, jeżeli są oparte o hodowlę. Ale z kolei mniejsze gospodarstwa też mają swoją rolę do spełnienia. Tam funkcjonują te gospodarstwa w oparciu o produkcję warzyw, czy zajmują się hodowlą trzody, ale w mniejszych stadach. Także na pewno jest inna struktura naszych gospodarstw niż na południu Polski, ale też jest inna rola tych gospodarstw tutaj, ponieważ produkcja z naszych gospodarstw jest produkcją towarową. Zasilamy przemysł, zasilamy młyny, stąd duże transporty zbóż są odwożone do portu czy do młyna, do młynów w głębi Polski. Także specyfika gospodarstw na Warmii i Mazurach, czy tutaj bliżej na Żławach, jest typowo produkcyjna. To są gospodarstwa towarowe i czasami koledzy z południa Polski się dziwią, jak można funkcjonować w gospodarstwie, które ma 300 hektarów, ile tutaj musi pracować ludzi. A się okazuje, że teraz produkcja spoczywa na rodzinie w oparciu o rodzinę, bo tnie się koszty. Owszem, są zatrudniani pracownicy, ale ciężko jest w zdobyciu takiego pracownika, który no chciałby pracować na roli ciężko po kilkanaście godzin na dobę, także to jest specyfika tych wielkich, wielkoobszarowych gospodarstw, trudna specyfika, żeby to wszystko razem zafunkcjonowało, także tutaj było widać też zdziwienie czasami pana redaktora, że jak można mówić, że jest ciężko w gospodarstwie, które ma 150 hektarów, a jednak jest ciężko.
Panie Bogdanie, mam świadomość tego, że sytuacja tutaj na Warmii jest oczywiście inna, inne rolnictwo, inne gospodarstwa, ale tutaj również jest bardzo mocno rozpowszechniona produkcja mleka, szczególnie na naszym terenie. Jest to zagłębie, bym powiedział, i jest to również no, podstawa zaopatrzenia w mleko w kraj.
Tak, jest kilka podmiotów na naszym terenie, które funkcjonują, które płacą rolnikom pieniądze. Nie chcę tutaj mówić o wartościach, bo tak są ułożone cenniki, że przy większej ilości zwierząt, co się wiąże z większymi nakładami, z inwestycjami, ta cena jest większa. Ale nie każdego stać na inwestycje w gospodarstwie. Nie każdy podjął ryzyko zaciągnięcia dużego kredytu, żeby zbudować stado, żeby zbudować budynek, zastosować technologię. Dlatego też jest różnica cen. Ceny się kształtują w granicach złotówki do złoty 38, do złoty 40. To może teraz zachęca rolników do prowadzenia tej działalności, ale wiemy doskonale, ile czasu trzeba na zbudowanie stada, ile czasu trzeba na wyhodowanie dobrej krowy. Nie można rozpatrywać opłacalności produkcji mleka w okresie rocznym. Tutaj trzeba mówić o 3-4 latach produkcji, ciężkiej produkcji. Wtedy są jakieś efekty, wtedy są jakieś korzyści. Dlatego panowie mówią tutaj, że specyfiką jest produkcja trzody. to też są duże nakłady. Żeby stworzyć takie gospodarstwo, to też są środki finansowe. Dzisiaj, w dzisiejszym dniu, cały czas można powiedzieć, dotykamy tematu opłacalności i braku środków finansowych. Myślę, że to jest wielki problem w całej Europie. Ja mam takie odczucie, że wchodząc do Unii Europejskiej, weszliśmy do Unii, która w międzyczasie bardzo szybko się zmieniła i teraz mamy Unię dwóch biegunów albo dwóch prędkości, że jest ta Unia z tych nowych członków złożona i Unia w oparciu o starą piętnastkę, która ma inne warunki, broni swoich warunków, broni swojej wspólnej polityki rolnej. Ciężko będzie znaleźć jakiś konsensus, ciężko będzie wypracować dla nas jakieś miejsce, znaleźć jakiś korzystny kawałek w tym torcie unijnym, ponieważ mamy słabe lobby. O nasze warunki nie potrafimy zadbać, nie potrafimy wywalczyć sobie właściwej pozycji w Unii Europejskiej.
Panie Bogdanie, mówi się o tym, że wspólna polityka rolna, jeżeli chodzi o mleciarstwo, idzie w kierunku tak zwanym likwidowaniu kwot mlecznych. Czy jeżeli panu by w tej chwili zaproponowano, prawda, jakieś kwoty za likwidację produkcji mleka, no bo w tym kierunku idzie, tak jak było z burakami cukrowymi, z całym przemysłem cukrowniczym, zaczyna się mówić również o mleku. Miękkie lądowanie, czyli dopłata do likwidacji kwoty mlecznej.
To znaczy, panie redaktorze, na razie można powiedzieć, że są jakieś drobne dyskusje na ten temat, rozpoczynają się dyskusje.
To nie są drobne dyskusje, bo to są decyzje już Komisji Europejskiej.
Ja nie słyszałem jeszcze, jaki może być ekwiwalent za zaniechanie produkcji w przypadku, załóżmy, rolnika, który ma kwotę 100 tysięcy litrów mleka i jeśli przestanie produkować, ile on dostanie zwrotu za tą kwotę. Nie znam takich warunków, nie znam takich decyzji. Powiem tylko tyle, że tutaj na naszym terenie też wcześniej mieliśmy produkcję buraka cukrowego. W momencie restrukturyzacji cukrowni kętrzyńskiej, kiedy przeszły kontraktacje do Glinojecka, wtedy zabiegano o kupowanie limitów, wtedy ten limit miał jakąś wartość. Teraz niestety po upływie kilku lat nie ma stawki, która by mówiła, ile rolnik, który załóżmy chce odsprzedać limit, ile on może dostać środków finansowych za ten limit, za tonę możliwości produkcji tony buraków. Podobnie będzie z mlekiem. Sądzę, że na razie to jest taki gorący temat, który wywołuje emocje, który tak trochę zachęca rolników do jakiejś tam rozmowy w tej kwestii, ale brakuje, mnie osobiście brakuje jednoznacznych propozycji rządu, które by mówiły, że rolnik, który będzie likwidował produkcję mleka, dostanie określoną kwotę pieniędzy jako ekwiwalent. Mogę tylko powiedzieć, że też są tacy rolnicy, którzy kupowali jeszcze niedawno, 2-3 lata temu, kupowali możliwość produkcji mleka, czyli kwotę mleczną za złotówkę. Jeżeli komuś brakowało 100 tysięcy litrów mleka, miał 100 i chciał jeszcze powiększyć o drugie 100, wyłożył 100 tysięcy złotych, teraz można powiedzieć, że ten limit, jeżeli chciałby sprzedać, to wartość jest 3 groszy za litr, ewentualnie 2 grosze. Także mówię specjalnie o tym, żeby pokazać, w jakich rozchuśtanych realiach żyje rolnik warmińsko-mazurski, gdzie trudno zaplanować sobie przyszłość, trudno sobie w jakiś sposób ustalić finanse, jeśli nie ma, można powiedzieć, pewności i żadnych gwarancji.
Izby rolnicze, panie Bogdanie?
Przewija się dzisiaj temat izb rolniczych wywoływany przez pana redaktora. Powiem z doświadczenia swojego, że wielu rolników wie o tym, że są izby, bo funkcjonują już od 1996 roku, czyli 15 lat, ale dorobek jest różny. są głosy za, są głosy przeciw, tak jak w życiu normalne. Mnie osobiście brakuje zmiany w ordynacji wyborczej. Inaczej by wyglądało, jeżeli rolnicy mogliby głosować w większej ilości komisji wyborczych, a nie tylko jednej w gminie. Gminy są rozległe. Do komisji wyborczej czasami rolnik ma 30 kilometrów. Czas wyborów, można powiedzieć, że to jest niedziela, ale to jest dzień pracy w gospodarstwie i czasami oderwanie się jest trudne, kłopotliwe.
Wybory, ale panie Bogdanie...
Tylko dokończę swoją myśl. Inaczej by to wyglądało, jeżeli z wyborami samorządowymi rolnik by mógł również oddać swój głos na swojego przedstawiciela, reprezentanta. I wtedy tych komisji wyborczych mielibyśmy kilkanaście albo kilkadziesiąt w gminie. I wiadomo, frekwencja ona by była, bo wybory samorządowe też mają inną frekwencję. Widocznie komuś zależy, żeby ten wynik był taki, jaki jest. I no, mamy to, co mamy. Miało być inaczej, a jest tak jak zwykle.
Pan jest bardzo mocno zorientowany w przydatności izb rolniczych. Mówi się o tym, że izby powinny być zreformowane, że już izby rolnicy dorośli do tego, żeby mogli ewentualnie brać pewną odpowiedzialność za pewne działy. I no, na przykład weźmy teraz w tej chwili doradztwo czy technologie, że to już mogłoby należeć do izb. A w dalszym ciągu izby są tylko opiniotwórcze i w zasadzie ich głos jest słyszalny bardziej lub mniej w zależności od tego, jaka partia jest u władzy.
To znaczy, panie redaktorze, powiem w ten sposób, żeby już nie antagonizować doradztwa z izbą rolniczą i odwrotnie. Od samego początku powstania izb ten temat był bardzo gorącym tematem i był żonglowany przez kolejne gabinety resortu rolnictwa. Finał jest taki, że doradztwo jest teraz w Urzędzie Marszałkowskim i nie wiadomo, czy to... To sami rolnicy na pewno ocenią, czy są z tego zadowoleni, czy nie. Ale doświadczenie izb w Unii Europejskiej jest takie, że izby mają własne doradztwo i to doradztwo funkcjonuje bardzo dobrze. U nas ten element niestety nie przyjął się i trudno mi teraz komentować, kto w tym momencie zawinił.
Ale co by pan zmienił, jeżeli chodzi o kompetencje izb rolniczych? Zaproponował pan jakieś zmiany, czy należy zostawił pan w dalszym ciągu to jak jest?
Tak, chcę właśnie skorzystać dzisiaj z możliwości i powiedzieć, że izby rolnicze wywalczyły paliwo rolnicze rolnikom w całej Polsce. Może już tego nikt nie pamięta, ale był taki moment, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej z dopłatą płaconą w gminie, to jeszcze był rząd pana Leszka Millera, który chciał w jakiś sposób wprowadzić ten element pomocy rolnikom, ale w momencie już wstąpienia w maju 2004 powiedziano nam, rolnikom, że niestety dopłaty do paliwa rolniczego nie będzie, ponieważ no, zapomniano o tym ustalając z Komisją Europejską. Potem się okazuje, że przy możliwościach, które były w izbie z określoną grupą rolników, wyjechaliśmy na Litwę, mieliśmy okazję zobaczyć i zapytać litewskich rolników i byliśmy bardzo zdziwieni, dlaczego Litwini mogą mieć paliwo rolnicze, które sobie wywalczyli, a my niestety nie potrafiliśmy tego obronić. I wtedy wielkie zabiegi właśnie koalicji PiS-u, Samoobrony i LPR-u były takie, że trzeba wszystko zrobić, dokonać takich zmian, żeby jednak wprowadzić ten element pomocy, wsparcia dla rolników i mamy paliwo rolnicze. Ja osobiście mogę z tego miejsca powiedzieć, że to jest jeden wielki sukces izb rolniczych, które w odpowiednim momencie szybko zadziałały i na tyle były zdeterminowane i uparte, że no, pomogły obecnemu rządowi jednak ten element wsparcia wprowadzić. Takich korzystnych elementów wsparcia na pewno jest więcej. Tutaj też wspomnę, że jeszcze nie było ustawy o ustroju rolnym, która wprowadza ten element opinii izb rolniczych, ale już na etapach województw pojawiały się porozumienia z oddziałami Agencji Nieruchomości Rolnych, gdzie wypracowywaliśmy z dyrektorami oddziałów element pomocy, jak można wesprzeć rolników, bo były to bardzo trudne decyzje, kiedy restrukturyzowano polskie rolnictwo, dzieląc grunty państwowe. Dzielono po 300, 400, 700 hektarów duże gospodarstwa. Zapomniano w ogóle możliwości upełnorolnienia rolników. Tutaj Izba Rolnicza bardzo pomogła, ponieważ upierała się. Pisaliśmy podania, jeździliśmy, organizowaliśmy spotkania. Nie wiem, czy panowie sobie przypominacie, że nawet tutaj na waszym terenie też odbywały się takie spotkania i wsparcie izby było. Teraz łatwo powiedzieć, że izby się nie sprawdziły, ale to jest, można powiedzieć, wielkie zło, które się wyrządza, ponieważ sam rolnik niewiele jest w stanie zrobić i zdziałać. Na pewno łatwiej jest z grupą rolników, a tylko Izba Rolnicza ma takie możliwości, które zapewniają wsparcie.
Jedyna organizacja, inne organizacje są bardzo ruchliwe. Proszę Państwa, zaprosiłem specjalnie tutaj dyrektora szkół rolniczych, dlatego że szkolnictwo rolnicze, no powiedziałbym, przeżywa bardzo poważny kryzys. Z jednej strony finansowy i wspierający. To, co należy do starostwa, to wiadomo rzeczą jest, że starostwo tak rozdaje środki, żeby ewentualnie się mogło starostwo utrzymać, a nie szkoła. A z drugiej strony jest potrzeba w tej chwili kształcenia rolników, dlatego że jest inne rolnictwo, inne warunki i inne wymagania, jeżeli chodzi o prowadzenie gospodarstwa rolnego. Dlatego bardzo się cieszę, że pan jest. Pamiętam, kiedy byliśmy w ramach telewizji TVAM w waszej szkole, mieliście wtedy duże problemy z utrzymaniem szkoły. Cieszę się, że ona istnieje.
Tak, dziękuję bardzo. W ogóle się cieszę z zaproszenia, ponieważ jest to wspaniała okazja potwierdzenia, że szkoły rolnicze muszą funkcjonować tam, gdzie są gospodarstwa rodzinne, a w naszym regionie tych gospodarstw rodzinnych jest bardzo dużo, mimo że zmniejsza się ilość i to też następcy muszą być wykształceni, a najlepszą taką szkołą, która nauczy podstaw oczywiście gospodarowania, to jest szkoła rolnicza na poziomie szkoły średniej, bo wtedy daje się szansę oczywiście każdemu uczniowi i przyszłemu absolwentowi, który może jeszcze kontynuować naukę i kształcić się przez całe życie, czyli może ukończyć wyższą uczelnię, może oczywiście dokształcać się w różnych oczywiście dziedzinach, w różnych działach tej gospodarki rolnej.
Panie dyrektorze, mówi się o tym, że zawody rolnicze to zawody już przeżywające się, że w zasadzie szkoła, żeby się mogła utrzymać, to musi wchodzić w różnego rodzaju inne kształcenia, a więc wymyślać różnego rodzaju kierunki, agroturystykę, czy gotowanie, czy coś w tym rodzaju, czy nawet ekonomię, czy sprawy związane z komputeryzacją.
No tak się stało akurat, że ja nie próbowałem zmieniać szyldu szkoły i trwałem przy szyldzie Zespół Szkół Rolniczych i poprzez utrzymanie tego szyldu udowadniałem, że szkoła rolnicza tak samo przygotowuje do życia, jak i inne szkoły, a kształci przede wszystkim jeszcze dobrze przygotowuje do tego zawodu. Moja szkoła, akurat Zespół Szkół Rolniczych w Smoleńcach, jest w wykazie najlepszych szkół według rankingu 2011 w Polsce. Nie tylko szkół rolniczych, ale także szkół innych, biorąc pod uwagę. Bo jeżeli chodzi o szkoły rolnicze, to mamy jeden z najwyższych wyników w Polsce.
A ile młodzieży?
Jest to około, w szkole dziennej około 200 i jeszcze mamy także kształcenie zaoczne. Także w sumie w granicach 250 osób, bo na to tylko pozwalają warunki. Ale my przede wszystkim staramy się kształcić w najlepszych gospodarstwach szkoleniowych
z naszego regionu, a także wybraliśmy w ramach współpracy już od 13 lat Dolną Saksonię, czyli gospodarstwa rodzinne niemieckie. I tam jakby nasza młodzież ma porównanie, jak można gospodarzyć w warunkach Dolnej Saksonii i w warunkach naszej Warmii. I wydaje mi się, że to potwierdza naszych przede wszystkim uczniów, a przyszłych absolwentów, że nie jesteśmy gorsi, jeżeli chodzi o pomysły, jeżeli chodzi o rozwiązania w różnych oczywiście technologiach, a może nawet i lepsi, bo przychodzą tacy autentyczni następcy. I poprzez to potwierdzamy, że tego typu szkoły muszą funkcjonować, bo one są naprawdę potrzebne. A nawet jesteśmy taką szkołą otwartą, bo w czasie tych rekolekcji się dużo mówi o regionie wołyńskim. My od 9 lat zapraszamy z 3 szkół z regionu wołyńskiego, z Rożyszcze, z Techników Weterynarii, z Włodzimierza Wołyńskiego, z Techniką Mechanizacji i z Gorochowa, z Technikum związanych z agrotechniką. To są dość duże zespoły i oni w naszych gospodarstwach mają możliwość uczenia się także tego właściwego gospodarowania. Najpierw jak przyjechali do naszych gospodarstw, wydawałoby się im, że nasi rolnicy to siedzą sobie z założonymi nogami, a robota jest tam robiona przez kogoś innego. Okazało się, że tu jest ciężka praca, ale ten pieniądz, który jest uzyskany przez rolników, jest uzyskany uczciwie i ekonomicznie oczywiście uzasadniony, widoczny, z czego on się bierze. Natomiast oni nie mieli pojęcia, z czego się biorą oczywiście jakieś tam pieniądze i ten rozwój.
Jeżeli chodzi o utrzymanie szkół, starostwa, bo w głównej mierze szkoły średnie, szkoły rolnicze,
tak,
to należą do starostwa, te, które przyszły do Ministerstwa Rolnictwa, to jest bardzo mała ilość.
Tak się złożyło. Rzeczywiście jest kilka, 40 kilka szkół, które przeszły do resortu rolnictwa. Nasza szkoła jest szkołą prowadzoną przez samorząd powiatu olsztyńskiego. I tu jest taki wyraźny sygnał, staram się to tam, gdzie można oczywiście to mówić, żeby minister rolnictwa nie zapomniał, że szkoły samorządowe, które kształcą rolników i to na dobrym poziomie, żeby znalazł możliwość, jakąś ścieżkę w pomocy w sprzęcie, szczególnie w warsztatach, bo teraz gospodarstwa pomocnicze są zlikwidowane, ale przekształcone są warsztaty, więc bardzo byśmy się cieszyli, żeby pamiętał, bo to są ci sami następcy gospodarstw, jak i w szkołach resortowych.
Panie Aldono, na samym końcu, dlaczego? Dlatego, że tu my mamy głównie Warmię, tutaj mamy tą część województwa. Pani jest z tej drugiej strony, województwo pomorskie, Stare Pole, tak bym to określił, bo tu wiem mniej więcej, o co chodzi. Natomiast jak pani widzi dzisiaj rozwój tych gospodarstw i życie ludzi na tych terenach tutaj, związanych z diecezją elbląską.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie Michale. I muszę powiedzieć tak, co prawda moja praca sięgała do 2 kilometrów do granicy warmińsko-mazurskiego, bo akurat do granicy, jak się kończy Stare Pole, to jest tam do 2 kilometrów, ale moje koleżanki, z którymi i koledzy pracowałam w ośrodku, wcześniej pracowali na tym powiecie. I może zacznę od tego, że znaczna grupa doradców to są pasjonaci i część z nich czuła się na pewno zaszczycona, że pracujemy z rolnikami, bo to rolnicy chyba w naszym kraju zachowali wiarę, kulturę, tradycje, a także przywiązanie do ziemi, która jest chyba największą wartością. Poza tym po okresie przemian, czyli po 1989 roku, to chyba większość z nas uczyła się kapitalizmu właśnie od rolników. Bo rolnik musiał mieć własnego konia, własny bat, potem traktor, pług i na to wszystko musiał umieć zarobić. Natomiast akurat ja jestem urzędnikiem, urzędnikowi dawało się telefon i biurko. I to wystarczyło. I rolnicy chyba wszyscy nas nauczyli dbania o tą własność i przywiązania do ziemi. Natomiast w całym świecie istnieje doradztwo, w Unii Europejskiej także. Państwo jest zobligowane utrzymaniem doradztwa. Polska przyjęła taki system doradztwa państwowo-prywatnego. Powstaje coraz więcej biur prywatnych, które muszą mieć akredytację Ministerstwa Rolnictwa, ale to doradztwo państwowe istnieje w naszym kraju. I chcę powiedzieć tak, że...
No tak, ale przepraszam, bo wchodzę w słowo, bo...
Bardzo proszę.
Wszechobecny nam dobrze panujący rząd Platformy Obywatelskiej postanowił zlikwidować doradztwo rolnicze państwowe i przekazać je pod urzędy marszałkowskie, co spowodowało bardzo poważne perturbacje. Dowiaduje się na przykład, że bardzo dobrze funkcjonujący ośrodek doradztwa rolniczego, na przykład w Krzysiego koło Torunia, bardzo dobrze zbudowany, w tej chwili będzie zburzony po to, żeby wybudować nowy ośrodek doradztwa rolniczego, bardziej funkcjonalny. Tamten, nie wiem, czy miał 20 czy 30 lat. I nie rozumiem tych decyzji. Tak samo słyszałem, co dzieje się tutaj na tym terenie. Wczoraj był wśród nas ksiądz Jerzy Bucicki, nowy duszpasterz decyzjalny właśnie ze Starego Pola, tej decyzji. I mówił o tym, że Stare Pole, za chwilę będziemy się próbowali w jakiś sposób może skontaktować z księdzem Bozickim, że Stare Pole ma być również zlikwidowane. Pani Aldono, co to oznacza dla rolników?
Jeśli pan pozwoli, panie redaktorze, akurat miałam albo szczęście, albo pecha uczestniczyć w Sejmowej Komisji Rolnictwa i w Senackiej Komisji Rolnictwa, wtedy, kiedy dyskutowano się nad przekazaniem doradztwa do samorządów. Nie ukrywam, że uważałam, że doradztwo powinno być państwowe, dlatego że rolnictwem, mówi się o wspólnej polityce rolnej, a więc rolnictwem zarządza Bruksela, a potem w dół rząd. Nie zarządza tym ani marszałek, ani starosta, ani wójt, ani sołtys na wsi. Nikt nie ustala tutaj na terenie gminy, ile ma być rzepaku. Tutaj mówił mój przedmówca o buraku cukrowym. Akurat no, tak się pechowo skończyło z tym burakiem cukrowym. Natomiast organizacja doradztwa prywatnego myślę, że nie będzie korzystna dla rolników, dlatego że żaden prywatny doradca nie będzie interesował się środowiskiem czy potrzebą rolnika. Odchodzi się od doradztwa technologicznego. A myślę, że jest to także spowodowane, że mamy w ekipie zarządzającej, myślę o Sejmie, dużo posłów, którzy władają wieloma tysiącami hektarów. Są przecież rolnicy, którzy mają 15-17 tysięcy hektarów i to już są przedsiębiorstwa, gdzie mają zarządców, nie potrzebują doradcy. Ale nasz przeciętny rolnik, no gospodarstwa rolne to jest od jednego do iluś tam hektarów, ale przeciętny rolnik, który współpracuje z ośrodkiem doradztwa rolniczego, ma na pewno swoje powody do narzekania na pracę doradców, ale większość z rolników współpracuje z doradcami rolniczymi. Ja przez ten okres, kiedy byłam prawie 9 lat dyrektorem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i nadzorowałam także od 2005 roku Stare Pole, jeździłam dużo po terenie i były takie sytuacje, że ci rolnicy byli tak daleko związani z doradcami, że nawet w sytuacji, kiedy część zadań doradztwa była płatna i rolnicy płacili nam za wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie, wnioski inwestycyjne. W zasadzie może czasami narzekali czy odwoływali się, żeby tą należność zmniejszyć, ale większość płaciła. I ta współpraca jest potrzebna, bo rolnik czasami nie zawsze otrzymuje odpowiedź pozytywną, jaką chce, ale musi także z kimś to przegadać. Czyli i myślę, że taką rolę
miejscu, tak?
Powinno być na miejscu. A w tej chwili, po tej reformie, kiedy doradztwo od sierpnia 2009 roku raptem w połowie, nawet nie w połowie roku, przeszło do samorządów, do samorządu terytorialnego, myślę o urzędach marszałkowskich, trochę się zmieniło. Ja już od maja nie pracuję, ale jeszcze przed moim odejściem, kiedy zaprosił mnie na rozmowę pan marszałek, to nie zapytał mnie tak naprawdę, co doradztwo robi, tylko zapytał mnie, czy ja mam pomysł na prywatyzację, bo jak urząd marszałkowski coś przejmuje, to ten majątek musi zarabiać. Natomiast moje mówienie, że infrastruktura, którą posiada Ośrodek Doradztwa Rolniczego, służy do wypełniania podstawowych celów zgodnych z ustawą, w zasadzie nawet mnie nie zapytał, jakie to są moje podstawowe cele. I jeszcze mamy, jeśli pan pozwoli.
Tak, za chwilę, ale bo mamy kontakt z księdzem duszpasterzem diecezjalnym rolników Jerzym Łocickim i chcieliśmy serdecznie podziękować za tą informację i zapytać się proszę księdza, jak zdaniem księdza sytuacja dzisiaj, jeżeli chodzi o doradztwo właśnie tam w Starym Polu wygląda?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie panie redaktorze, wszystkich słuchaczy. Drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy no tu w Starym Polu jestem duszpasterzem diecezjalnym diecezji elbląskiej od właściwie 5 stycznia po śmierci poprzedniego duszpasterza rolników, księdza Bogdana Lesińskiego, długoletniego proboszcza parafii w Starym Polu. No dane jest mi poznać ośrodek no dopiero od 2-3 miesięcy, tak dobrze, właściwie bliżej. Na dzień dzisiejszy no mogę powiedzieć właściwie to samo, co wiedziałem jako duszpasterz, jeden z regionalnych duszpasterzy rolników, mianowicie bezwzględnie ten ośrodek doradztwa rolniczego jest na pewno potrzebny. No, nie wyobrażamy sobie tu w Starym Polu na Pomorzu braku tego ośrodka. Jest to ośrodek dosyć prężnie działający, bardzo dobrze działający i doradztwo, ale także i badania i cała ta infrastruktura ośrodka jest to dosyć duży, spory ośrodek doradztwa. No niemniej jednak ten ośrodek w Starym Polu dawniej znajdował się w centrum województwa elbląskiego. Po zmianach obecnie znajdujemy się na skraju województwa pomorskiego. Budowany jest drugi ośrodek koło Gdańska. No i w tym momencie no właściwie takie wrażenie pracowników, tu pracujących ludzi, którzy pracują, którzy mieszkają tutaj, że właściwie ten ośrodek właściwie no, przestaje coraz bardziej odgrywać rolę w województwie pomorskim. No i tutaj ta obawa ludzi pracujących, pytających się dalej, co księże będzie z tym ośrodkiem, no ja nie potrafię na ten temat odpowiedzieć. No, obawy są różne, mówi się o różnych rzeczach, o zamknięciu włącznie, ale na dzień dzisiejszy wiem, że jest ograniczane tutaj to działanie ośrodka. Zabrano już drukarnię, drukarnia została ograniczona, ogranicza się te badawcze rzeczy, których etaty, to co było możliwe. No na dzień dzisiejszy funkcjonuje ten ośrodek, więc daje sobie jakoś rady. Są pasjonaci, żyjący tym rolnictwem, nie od dzisiaj w Starym Polu. Wspaniały dyrektor, który jest do dzisiaj, ten obecny dyrektor, pan, który działa bardzo mocno w tym doradztwie. Są ludzie zaangażowani, cały ośrodek badawczy. Tyle mi wiadomo na dzień dzisiejszy, no, po rozpoznaniu się przez te 2-3 miesiące, które jestem, pracuję, żyję tu w Starym Polu.
Proszę księdza, jako duszpasterz rolników, jak ksiądz widzi ewentualnie no, oddziaływanie na rolników, jeżeli nie będzie szans poprzez właśnie doradztwo takie bezpośrednie, prawda?
No myślę, że tak rolnicy, jak i tutaj doradztwo samo, no nie wyobrażamy sobie braku tego ośrodka. Więc, no nawet nie chcę nawet przez myśl przechodzić, coś takiego w ogóle nie myślimy w kategoriach braku tego ośrodka. Bardziej skłaniamy się ku temu, że jednak ten ośrodek będzie i będziemy działać ku temu, żeby jednak współpraca jak najbardziej była tak jak dotąd pomiędzy rolnikami. Bardzo silna współpraca rolników tu regionalnych z ośrodkiem doradztwa. No bo przecież to i samo doradztwo, ale to też dawniej dwukrotne targi, coroczne targi rolnicze w Starym Polu. Od kilku lat są to trzy razy w ciągu roku organizowane targi. Już niedługo w maju najbliższe targi rolnicze. To jest coś, co się wpisało po prostu. Ośrodek doradztwa rolniczego w Starym Polu to część krajobrazu, część właśnie tych działań rolniczych na tym terenie, na Żuławach, na Powiślu. Spójna część, jedna część z tego duszpasterstwa również rolniczego na tym terenie.
Dziękuję bardzo za tę informację. Pani Aldono, patrząc na to wszystko, na to działanie i co możemy dzisiaj powiedzieć? Ja, czy możemy się obronić jeszcze przed tym, czy już jest w zasadzie klamka zapadła?
No, ja ciągle jeszcze wierzę, że może akurat po wyborach do Sejmu zmieni się trochę układ w Sejmie i wejdą ludzie, którzy będą trochę inaczej myśleli. Myślę, że winą także nie tylko tej władzy, ale i poprzedniej jest brak przewidywalności. Rolnicy polscy w zasadzie nie wiedzą, co będzie za rok, dwa czy trzy. Na co będzie moda, jakie będą ceny. I ci wszyscy, którzy postawili na mleko, zmodernizowali obory, przez wiele lat cierpieli klęskie na niskie ceny. Ci, którzy zmodernizowali chlewnie, mają też niskie ceny. I tak naprawdę cenami skupu dla rolników, to nie decydują o tym rolnicy, tylko firmy skupowe. Myślę, że rolnicy, ci, którzy nawet sprzedają w tej chwili, czy znają ceny za pszenicę 800 czy 900 zł, to są szczęśliwi ci, którzy mieli miejsce do przechowania, przesuszenia i umieli zgromadzić. Ale nie wiadomo, czy za rok, w następnym roku ta cena nie będzie 350 zł, tak jak była dwa lata temu. Myślę, że rolnik wolałby tą cenę mniejszą, ale żeby ją znał i żeby ta cena była opłacalna. Funkcjonują u nas przecież gospodarstwa duże i małe. Tak naprawdę według wyliczeń, mówię o tym momencie, kiedy ja jeszcze byłam dyrektorem, opłacalność dla rolnika jest praktycznie dopiero od 50 hektarów. A przecież średnia jest znacznie mniejsza. Ale rolnicy się mówi żyją. Mało tego, bezrobotne dzieci też często wracają na wieś. I wobec tego ciągle rząd chyba uważa, że rolnik jakoś sobie poradzi i się wyżywi. Wobec tego wszystkie zobowiązania, które ma rolnik, nie może się od nich odwołać. W tej chwili się majdruje przy ustawie o podatku dochodowym, więc działy specjalne będą musiały inaczej ten podatek płacić, do tego będą musieli mieć księgowych i tak dalej. Gdyby to było z wyprzedzeniem rok, dwa czy trzy, to myślę, żebyśmy się do tego przygotowali. Natomiast jeżeli to spada jak grom z jasnego nieba, to nawet jeżeli ten minister finansów ma rację, to pierwsza odpowiedź rolników z działów specjalistycznych jest mówienie nie. Poza tym wchodzą w grę jeszcze inne historie, salmonella i tak dalej, i to też jest od razu nie wiadomo. Natomiast jeszcze ciągle chcę wrócić do tych, myślę, że rolnik częściowo jest pasjonatem, ale jak porównać rolnika, który tak nawet panowie tu są może niewielko obszarowi, ale to już są znaczne gospodarstwa, 100 hektarów, ale jak się ma wasza egzystencja do tego, kto ma 17 tysięcy hektarów? Więc myślę, że i wiedza, i potrzeby jego jest stać na zarządcę, na doradców, na wszystkich innych. Natomiast ten, który ma 100 hektarów i wziął jeszcze kredyt, nawet preferencyjny, bo zainwestował, bo chciał otrzymać pieniądze z agencji restrukturyzacji i zmodernizował sobie chlewnie i za tucznika miał dostawać 3,70 za kilogram, a były niedawno takie dni czy tygodnie, że dostawał 2,90, nikt jemu nie dołoży tych pieniędzy, a kredyt musi spłacać. Tak jak tu przy w innej rozmowie rozmawialiśmy, kredyt preferencyjny, jeżeli się przez dłuższy czas zawiesi produkcję, staje się kredytem komercyjnym. I wtedy rolnik sobie przelicza, że czasami lepiej tanio, nawet bez opłacalności, sprzedać ten żywiec, tuczniki czy drób, a nie zapłacić kredytu komercyjnego. I myślę, że wszyscy wzajemnie tutaj rolnicy się powinni szanować. I ci wielcy producenci zbóż i producenci trzody, mleka, drobiu, bo wzajemnie siebie potrzebujemy. Trzoda i drób jest największym pożeraczem zboża. To jest prawie jak jamochłon. I dla kogoś musimy to produkować. I musimy, myślę, że nawet takie trudne okresy przetrwać, abyśmy się nie stali największym importerem żywności, jak w tej chwili cukier. Niedawno spotykałam się jeszcze, będąc dyrektorem ośrodka, z rolnikami produkującymi buraki cukrowe, gdzie cukrownie mówiły, że ten limit buraczanej cukrowi trzeba zmniejszać, a teraz importujemy cukier. Za chwilę możemy importować mięso, mleko i wszystko po kolei.
Pani Aldono, będziemy za chwilę jeszcze kontynuowali, ale mamy również kontakt z ojcem dyrektorem i chcielibyśmy tutaj...
Dobrze, bardzo dziękuję, bo jeszcze chciałam o czymś powiedzieć.
Będziemy mówili oczywiście o aniołowie i innych sprawach związanych z rolnictwem ekologicznym.
Dziękuję bardzo.
Mamy ojca dyrektora, prosimy bardzo, Radio Maria. Halo? Halo, prosimy bardzo. No, będziemy czekali na ewentualne połączenie. Natomiast rolnictwo ekologiczne na tych terenach, mówi się o tym, że agroturystyka tu się bardzo dobrze rozwija. Tak. To są tereny agroturystyczne przecież, to są lasy, to są jeziora. Tu jest szansa.
Myślę, że jest chyba od kilku lat taki zamysł, że taką receptą na biedę w rolnictwie to będą grupy producenckie i agroturystyka i ekologia. Może zacznę chwilę od grup producenckich, bo tu wcześniej rozmawialiśmy. Pierwsza ustawa o grupach producenckich.
Przepraszam bardzo, mamy tak kontakt. Bardzo za chwilę wrócimy. Bardzo prosimy, ojcze dyrektorze.
Kłaniam się serdecznie panu, panie redaktorze, niezmordowany. Ojcu oczywiście Benedyktowi, panu Waldkowi, który jest odpowiedzialny za dźwięk przez te wszystkie dni, dzięki którego posłudze słyszymy w Toruniu, ale nie tylko, w Polsce i w świecie. Słyszymy was i kłaniam się wszystkim bardzo serdecznie rolnikom, oczywiście księdzu biskupowi, który głosi te rekolekcje, księdzu proboszczowi, o którym tak miło mówił do mnie ojciec Benedykt też. No wszystkim. Proszę pana, bardzo gorące pozdrowienia. Chciałbym zobaczyć ręce tych rolników spracowane. Chciałbym zobaczyć tych ludzi zatroskanych. Niejednokrotnie dzięki panu widzimy ich tu w radiu, ale też dzięki tym różnym spotkaniom w Polsce. Jedno, no dużo można by było mówić. Trzeba być bardzo rozsądnym i rolnicy. Normalnie rolnicy to są ludzie bardzo roztropni, przedsiębiorczy, myślący dalekosiężnie i życzę tego dalej. Pamiętam, jak mi ksiądz, jak byłem chłopcem, takim dzieciakiem, pojechałem na Jasną Górę, wyjechałem z domu, wsiadłem w pociąg, posłyszałem, że będzie ksiądz prymas Wyszyński, a w domu mówili o nim przepięknie. Mówili z wielkim szacunkiem o niezwykłym człowieku, biskupie, Polaku, kardynale, prymasie. Tak. I wtedy ksiądz prymas tak pięknie mówił też o polskiej ziemi, o polskich rolnikach. Mówił: Polska z Polską będą się liczyć, gdy będzie miała 70 milionów obywateli. Będzie się liczył świat. Polacy posłuchali propagandy różnej i powiedzieli, że jedno dziecko najwięcej, dwoje. To już tak ciężko. To jest tak ciężko. Zobaczmy, jak niedalekosiężne myślenie było tych Polaków. I proszę zobaczyć, nawet od strony bardzo praktycznej, emerytury i renty, starości, przyszłości, na starość. Jak to było błędne patrzenie, na koniec nosa nawet nie patrzyli. Nie patrzyli na parę dziesiąt lat do przodu. I teraz co mamy? Widać, że żadne ubezpieczenia, żadne firmy ubezpieczeniowe, nawet najpiękniej się za jakoś takie polecające, nie zastąpią rodziny. Nie zastąpią rodziny. Rodzina jest największym ubezpieczeniem. Dzieci są największym ubezpieczeniem. Ja pamiętam, na moich rodziców ojciec zmarł wcześniej, ale mama żyła dłużej, oddała wszystko dzieciom swoim i od jednego dziecka do drugiego, a te synowe mówiły, czy dzieci mówili: mama do nas nie idzie, tam mama idzie, a do nas. I to jest ubezpieczenie. I tak samo ziemia. Teraz jak słucham państwa w tej chwili, rolnik, który ma tam 20 hektarów, to już jest małorolny niemal. Każda cząstka ziemi jest bezcenna. 300 hektarów, a ktoś powiedział o 17 tysiącach hektarów. I słyszę takie wyrażenie: produkcja. To jest... Ja przepraszam, proszę wybaczyć, nie chcę nikogo korygować, ale my nie produkujemy. Człowiek produkuje maszyny, produkuje różne rzeczy, ale to ziemia daje. To jest owoc ziemi i z pracy rąk ludzkich. To jest właśnie ten chleb. To jest to wszystko. To jest to wszystko, co jest potrzebne do życia człowiekowi. Cały ten pokarm. Owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, ta hodowla. Chodzę koło tego. Pielęgnuję to wszystko. To nie jest produkcja. to jest jak mowa do tego człowieka, pieszczenie. Jakby kogoś najdroższego ktoś pielęgnował, to jest pielęgnacja. I to zrozumie tylko człowiek, który kocha. I będzie to robił. I tak widzę rolników, tak widziałem zawsze rolników. Tych, którzy nie liczą dnia, nie liczą godzin, nie liczą, czy jest gorąco, czy zimno, czy deszcz pada, czy grad bije. Oni cały czas są gotowi. Oni nie są 6 godzin, 8 godzin, czy 5 dni w tygodniu, po parę godzin. Tylko na cały zegar. Są po prostu gotowi do służby. To jest ich służba. To nie są producenci. To są ludzie służący, pielęgnujący ziemię, chodzący za tym. Stąd hodowla. Chodzi się za tym. Tak, i dlaczego to mówię? Kochani, nadchodzą czasy, nie trzeba być ekonomistą, nie trzeba być prorokiem, czytać to wszystko, co się dzieje. Kochani, my nie wiemy, co się stanie, nie tylko ze złotówką, ale i z euro, i z dolarem. Wszystko się może stać. Ale ziemia jest. Ziemia jest największym zapewnieniem. I będą, może nie daj Boże, ale może będą żebrać o kawałek chleba. To było tak idiotyczne, proszę wybaczyć, to jest gorzej niż idiotyczne było. Sprzedawać polskie cukrownie, sprzedawać, niszczyć hodowlę tytoniu, niszczyć hodowlę buraków, niszczyć to wszystko. Bo Unia Europejska powiedziała, trzeba wiedzieć, rzeczywistość poznawać i widzieć, że jest, to jest socjalizm. W Unii Europejskiej jest socjalizm. To, że była pierestrojka, to nie znaczy, że Rosja się pozbyła komunizmu, czy tego marksizmu, czy socjalizmu, jakkolwiek to nazwiemy, ale to jest to samo źródło. Oni się nie pozbyli tego, oni się tylko ułożyli tak, żeby jeszcze bardziej być, jeszcze bardziej wchłonąć Zachód i tamten socjalizm wprowadzić i widzimy. Przecież to jest gospodarka socjalistyczna, to planowanie. Jeszcze jak perfidne, gorzej niż w czasach komunistycznych, jak w Polsce. W Polsce nie karali rolnika za to, czy hodowcy, że krowy dały więcej mleka. A teraz dowiaduje się, że gdzieś tam o 200 litrów mleka było więcej i dostaje ten rolnik ileś tysięcy, 8 tysięcy czy coś złotych kary. Przecież to jest idiotyzm. To jest patrzenie na koniec, nawet nie na koniec, nierozumienie w ogóle rzeczywistości. To już w Starym Testamencie rozumiał rzeczywistość faraon, który tam Józefa zatrudnił, tego sprzedanego przez braci. I on miał spichlerze pełne, wtedy, gdy były lata tłuste, gdy ziemia rodziła więcej, on magazynował na inne czasy i przychodzili z różnych krajów i z Izraela przyszli kupować to zboże, bo nie było w Izraelu, aż do Egiptu poszli. Myśleli, a u nas co robią? Czy Polacy muszą być aż tak nierozumni, żeby tego słuchać? Wybaczcie, ja słucham was rolnicy i mówię, gdzie tu jest myślenie u wszystkich Polaków? Ale wy nas musicie uczyć, tych mieszczuchów, myślenia. Myślenie perspektywicznego. To, że w tym roku obrodziło, nie znaczy, że w przyszłym roku obrodzi. A może grad przyjdzie, a może deszcz, a może powódź, a może spiekota i wszystko wypali. Powinniśmy mieć. Dobry gospodarz patrzy dalekosiężnie. Dobra gospodyni nie od pierwszego do pierwszego i na pożyczkach jedzie. Ksiądz prymas Wyszyński też mówił, nie pożyczajcie, pracujcie, bądźcie oszczędni, nie na pożyczkach jechać, nie na kredytach, bo dzisiaj pożyczą, a jutro ci wszystko wezmą i pójdziesz, będziesz żebrakiem. Właśnie życzę tego, takiego życzę wam, kochani, przy waszej ciężkiej pracy nie poddawania się życzę. I takiej solidarności z tymi wszystkimi biednymi rolnikami. Z tymi, którzy mają może pół hektara, a może parę arów. Tak jest przecież w Polsce. W różne miejsca i każdy centymetr ziemi jest bezcenny. I nie sprzedajcie. Nie sprzedajcie. Raz sprzedana ziemia już do was nie wróci. W Polsce też sprzedają, gdzieś z Holandii przyjeżdża, czy z Niemiec przyjeżdża, bo euro mu rzuci. Euro przejesz, a ziemi już nie będzie miał. Tak jest, to jest. Nie tak daleko, przecież w Azji Mniejszej to się dokonywało w latach 40. Już sprzedawali Palestyńczycy ziemię. Sprzedawali. No i co teraz ich wnukowie mają? To jest konsekwencja tego. Oni sprzedawali. Dali się. I to już nie jest ich. I coraz mniej mają. I po co te niepokoje później? Te niepokoje przygotowuje brak rozsądku, brak dalekosiężnego patrzenia ojców, dziadów. To jest przygotowywanie nieszczęścia dla dzieci, wnuków, a może prawnuków. To jest patrzenie na koniec nosa. I dlatego bym powiedział, pierwsze, ziemia. Po Panu Bogu, Pan Bóg uczy nas przykazań. Daje nam swoje prawa i nam pomoże na pewno. Ale mówi nam też o roztropności, o wierności, o myśleniu, o miłości, myśleniu dalekosiężnym, o dzieciach, o rodzinie, o wnukach, o prawnukach, o praprawnukach. Takie myślenie, a nie tak, dzisiaj się zabawić, hulaj dusza, piekła nie ma, koniec. Tak, bo sobie, to jest ciężka praca i tylko tak byli Polacy i nie mieliśmy, byliśmy pod zaborami, a jednak to było jeszcze polskie. A teraz jest coraz mniej Polski. Czy jeszcze jest Polska, też możemy pytać. Jeżeli jeszcze zobaczymy, co robią z edukacją, jak niszczą edukację, jak niszczą kulturę naszą, pamięć, historia, język polski. Zobaczcie, jak teraz szkoły zawodowe w Polsce niszczone, dopłaty, pieniądze odbierane, żeby je polikwidować, a Niemcy otwierają podwoje, potrzebujemy teraz, mówią, 500 000, nawet 1,5 miliona do zawodówek. Oni chcą mieć zawody, a u nas nie ma szewca, a u nas nie ma zawodów zwykłych. Nie ma ludzi, którzy by obsługiwali, gdyby służyli ludziom różnymi, w różnych fachach, bo to jest potrzebne. Proszę zobaczyć, brak gospodarnego myślenia w ojczyźnie, brak gospodarzy. I rolnicy, nie dajcie się. Od rolników może przyjdzie wreszcie jakieś takie obudzenie, bo Polska jest też przez Pana Boga nam dana i każdy naród ma zadania również w dziele zbawczym. Ma zadania. To nie jest tylko zjeść dzisiaj i się wyspać i się zabawić. Człowiek to nie jest tak tylko, żeby zjeść i taki przetwarzacz. Prawda? To jest coś więcej. Przed człowiekiem istnieje jeszcze wieczność. Pan Bóg, misja jakaś, tworzenie dobra wspólnego, pokazywanie prawdy ludziom, celu i tak dalej. To dużo bym mówił. Panie Michale, dziękuję za to, co Pan robi. I rolnicy, nie oddajcie ziemi. Nie oddajcie ziemi. Co jeszcze na przykład słyszę, nie wiem, z Państwa na to, ale jak kiedyś mi mój brat rodzony zadzwonił i mówi mi, wiesz, jaka bieda jest tutaj gdzieś tam, o jakiejś wiosce mówił. Taka bieda. Mówię, co jest? Ludzie chleb kupują na zeszyt. A mówię, jak to na zeszyt? No jak będą mieli pieniądze, to zapłacą w sklepie. Na wiosce chleb kupują, a co? A oni mają pole? Mają. No to dlaczego sobie zboża nie nasieją? Bo im się nie opłaci. To tak, kury się nie opłaci, żeby chodziła koło domu chociażby. Zasiać się nie opłaci. Co się opłaci? Potrzeba pracowitości, gospodarności. Pracowitość, gospodarność i oszczędność. Taki jest sukces na ziemi. Ale równocześnie to jest kształcenie charakteru, to nas wychowuje też do wyrobienia pewnych cnót, do naśladowania Pana Jezusa, do cnót. To cnót. Sprawiedliwość, roztropność, umiarkowanie, męstwo, inne cnoty i tak powstaje dopiero jakiś dorobek narodu. I tak życzę tej mądrości, naprawdę i siły, i dzięki za te rekolekcje dla Polski, dla wielu ludzi. i życzę wam siły, żebyście chodzili wokół tego wszystkiego tak z czułością, uczyli nas tej czułości przez wasz przykład, ale równocześnie to jest to hodowanie, a nie produkowanie, bo to nie są maszyny. Produkować można maszyną. Dziękuję serdecznie. A hodowla to jest od chodzenia, od chodzenia wokół, tak jak matka wokół dziecka chodzi, jak ojciec wokół dziecka, przy dziecku. Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże. Dyrektorze, bardzo.
Kochany, trzymaj się.
Dziękujemy człowiek, bardzo za udział.
Trzymaj się, panie. No nie, no ale człowieku, to co robią z Polską, rolnicy, miejcie rozum. Niestety. Zawsze mówili w domu, wie pan, co mówili u mnie w domu? Jakśmy tak rozmawiali, to mówią, jak coś nie rozumiał, albo wiedzieli, że jakiś nieroztropny, to słyszałem, jak mówili jeden do drugiego, chłopie, miej ty rozum. Czyli spróbuj używaj twojego rozumu. I właśnie chłopi, rolnicy, nauczcie całą Polskę rozumu, myślenia rozumnego i solidarności, dalekosiężnego patrzenia aż w wieczność. Bo to nam też daje to obcowanie ze stworzeniem. Z tym, co jest na polu i w związku z polem. Dziękuję, ojcze.
Ojcze dyrektorze, tutaj rodzi się pytanie od rolników, a kto nas słucha?
Ludzie, ci, którzy chcą.
Ojcze,
i mieszczuchy też słuchają. I mieszczuchy potrzebują chleba. I na pewno są bardzo wdzięczni. Bardzo wdzięczni. I niech będzie ten chleb dobry. Dobry, taki jaki był, a nie... I dobre to wszystko, i zdrowe żywienie, a nie produkcja na ilość. I później choroby. Już tośmy to przerobili. Nauczmy się na Zachodzie, na Ameryce, na Kanadzie, na Europie Zachodniej. Polska jeszcze ma zdrowe ziemię. Ale wytłumacz ludziom, żeby nie byli pazerni. Muszą myśleć o przyszłości, o tym, żeby być zdrowe, żeby dzieci były zdrowe, wnuki, a nie tą chemię, żeby było dużo, tylko co to jest, prawda? I dlatego nawet małe gospodarstwa, ale ekologiczne, to co prymas Wyszyński mówił, Polska może wyżywić całą Europę. Tak. Polska ma bogactwa ogromne, również w tym ogromną ziemię. Polska ma lasy. To jest przepiękne. Polska ma węgla, ma 90% z całej Unii Europejskiej. Polska nie ma tylko gospodarzy. Nie ma gospodarza dobrych gospodarzy, którzy by kochali Polskę, a nie jakiś, nie wiem kto to jest, no, niech każdy sobie sam powie. I to od lat, od wojny, z małymi przerwami. W dwóch przypadkach rządy próbowały coś robić, ale zaraz zniknęły. Tym bardziej niech będą mądrzy Polacy. W rodzinach. Rodzina, religia i kultura. To jest. I to nam pomoże przetrwać. To pomogło Grecji. Grecja przestała istnieć. A ta Grecja swoją kulturą podbiła Rzym wszechpotężny wtedy. Cesarstwo Rzymskie. Potrzebne jest to. I oni niszcząc rodzinę, niszcząc, wypędzają Polaków z Polski, dzieląc nas, kłócąc. To rolników na przykład kłócą między innymi dopłatami. Kłócą. Bo ludzie są pazerni też. Jeden przez drugiego. Ale niezależnie od tego ludzie są krzywdzeni też. No i dlaczego? A tu nie trzeba żadnych dopłat dawać. Tylko niech rolnicy mają godzien jest robotnik zapłaty swojej. Niech zapłacą jak należy. I wszystko będzie normalne. A tak to jest socjalizm. Socjalizm tylko w innym wydaniu, w innym opakowaniu. I teraz to mamy. Tak, ale to trzeba też się uczyć, żeby rozpoznawać coś rzeczywistość. Radzę do dobrych szkół młodzież posyłać. Widzę w naszej uczelni na przykład są fantastyczni studenci, nieraz bardzo ubogich rolników, ale ci rolnicy są mądrzy, są bogaci mądrością i wiedzą, co trzeba, żeby dzieci uczyć. To jest przyszłość. Dziękuję. Z Bogiem.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Tutaj też spotykamy młodzież fantastyczną, można powiedzieć, z Zielonki Pasłęckiej. I zapewne ojciec dyrektor nas jeszcze słyszy. Chcemy przekazać pozdrowienia tych wszystkich, którzy przybywali tu jako pielgrzymi na te rekolekcje. Między innymi z Rychlik, z Zalewa, ze Starego Pola, z Elbląga, z Małdyt, z Pasłęka, z Jelonek, z Drulików, którzy gorąco i serdecznie chcieli podziękować i pozdrowić w sposób szczególny ojca dyrektora, dziękując za te rekolekcje.
Ojciec zapraszamy też. Wstąpił, wspomniał o gospodarstwach ekologicznych. Panie Aldono, dosłownie kilka minut, ale już...
55 248 70 76 55 248 70 76 lub 55 248 70 11 248 70 11 to numery telefonów do naszego studia.
Proszę Państwa, tak jak rozpoczęłam, wspomniałam, że tym ratunkiem dla niewielkich gospodarstw miały być grupy producenckie, gospodarstwa agroturystyczne, ekologiczne. No niestety grupy producenckie mimo dużych zabiegów ośrodków doradztwa rolniczego nie organizują się w takim tempie, jak rząd by oczekiwał. Pierwsze grupy producenckie, które miały być tworzone na podstawie kodeksu handlowego z 1928 roku, którego nikt nie rozumiał, i ustawie z 82 roku o związkach branżowych wielokrotnie modyfikowano, ale jest naprawdę trudno przekonać rolników do wspólnego działania. Niewiele jest tych grup producenckich. Tym bardziej, że mówienie, że zakup wspólnych środków do produkcji no, jest wtedy lepszy, znacznie tańszy. Ale przecież te wszystkie firmy mają swoich przedstawicieli, które penetrują rolników i przychodzi dzisiaj do jednego rolnika, oferuje mu nawóz czy paszę za taką cenę, a idzie obok, stawia mu flaszkę i jeszcze za 50 zł taniej sprzedaje. Więc to naprawdę nie przemawia. Ale rolnicy szukają różnych rozwiązań, żeby żyć. I tutaj w całym województwie, ale ja tylko no, o kilku powiem gospodarstwach. Tutaj po sąsiedzku, w powiecie Malbork, które cały czas współpracuje, bo mam takie pracownice w byłym jeszcze w oddziale w Starym Polu. Jest tam pani Agnieszka Rojewska, pani Joasia Królikowska, wcześniej pani Teresa Wirkiewicz, które zorganizowały te gospodarstwa. I na przykład gospodarstwo i ekologiczne, i agroturystyczne pod Malborkiem, pani Urszula Gajewska, pani Aleksandra Reksa, pani Weneta Pasternak, która nawet produkuje i sprzedaje mięso w wekach, tak robione jak kiedyś dawniej. Potem jest duże gospodarstwo agroturystyczne i ekologiczne państwa Kawy, Tadeusza i Agnieszki Kawy. Oni mają wiele hektarów pod uprawę warzyw ekologicznych, produkują także zwierzęta. Natomiast tutaj niedaleko Zielonki Pasłęckiej chciałabym Państwu powiedzieć parę zdań o takim ewenemencie. Jest to wieś Aniołowo, które według mieszkańców powstało, kiedy Pan Bóg zmęczony trudem tworzenia świata przysnął na chwilę. Wtedy do działania wkroczyły małe aniołki, bawiąc się ziemią, usypały górki, kopały dołki i wtedy stworzyły wieś Aniołowo. Jest to taka wyżyna elbląska, tutaj kilka kilometrów stąd. Nawet taka kilkunastoletnia dziewczynka w ramach różnych zadań, tu mi napisano wiersz. Aniołowo to nie miasto, Aniołowo to nie wioska, Aniołowo to miejscowość, którą pozna cała Polska. W Aniołowie można tańczyć, w Aniołowie można śpiewać, Aniołowo to kraina, gdzie spełniają się marzenia. Proszę Państwa, ja byłam dzisiaj w tym Aniołowie. Tam taką, no może nie zarządzającą, ale przewodniczącą jednego ze stowarzyszeń jest pani Halina Cieśla, jest mąż jej sołtysem. Jest to wieś, gdzie jest 200 dusz, to znaczy 200 mieszkańców. W tym, wśród tych 200 mieszkańców są stworzone trzy grupy. I tak, stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju wsi Aniołowo, które robi wszystko. Tańczy, śpiewa, robi serwetki, produkuje jedzenie, pisze projekty i potem jest klub sportowy Aniołowo i Ochotnicza Straż Pożarna, także Aniołowo. Proszę Państwa, więc tak, ci ludzie mają zorganizowany Teatr Ognia. Mają wiele projektów, między innymi dotyk Anioła w rozwoju pasji i talentów. Myślę, że gdyby ta szefowa tutaj się znalazła, miałaby cały dzień o czym mówić. Stworzono także projekt o opiece nad starymi ludźmi. Właściwie one robią wszystko. Myślę, że jest to coś, czego można im pozazdrościć, nauczyć się. Myślę, że osobiście dla siebie może nie mają zbyt wiele korzyści, ale rozwijają wieś, gdzie się chce być. Poza tym są tam gospodarstwa agroturystyczne w całej wsi. Ja ich zapytałam, czy im się to opłaca. Więc jeśli przyjeżdżają ludzie, to się to opłaca. Serwują tam własne produkty. Ta wieś produkuje 3 miliony litrów mleka w ciągu roku. 3 krowy na jednego mieszkańca przypadają, więc nie wypije mieszkanie z tego mleka, musi sprzedać. Ale
jeszcze do tego wszystkiego, żeby byli klienci, żeby ludzie miasta i poza Aniołowym mieli pieniądze, żeby mogli przyjechać. Myślę, że jest to jakiś sposób na przetrwanie i na życie, ale chyba nie jedyny. I rolnicy no, muszą znaleźć jeszcze inne źródła dochodu, jeżeli nie potrafią się utrzymać z tego gospodarstwa, ale to my wszyscy jako społeczeństwo musimy także im pomóc, no a głównie władza.
55-248-70-76 lub 55-248-70-11 to numery telefonów do naszego studia. No, zgromadzeni tutaj rolnicy w studiu, ale też bacznie przysłuchujące się naszym rozmowom trzy panie siedzące wygodnie na jednej z tutejszych kanap. Mamy nadzieję, że też swoje jakieś wnioski, podsumowania wypowiedzą. Tym bardziej, że uważnie pilnowały, co mówią mężczyźni w tej pierwszej części programu. Odbierzmy telefon, prosimy bardzo.
Witam serdecznie. Bardzo mi miło gościć Państwa. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego, co ojciec dyrektor powiedział.
A kto do nas telefonuje?
I słuchają Państwa.
A kto do nas telefonuje i skąd? Prosimy o przedstawienie.
Witam serdecznie, przepraszam najmocniej. Mam na imię Jan, wcześniej dzwoniłem, chyba jestem tu w Szczecinie, który dwa razy mi się udało dodzwonić do Państwa. Pozdrawiam również wszystkich gości w studio, również księdza dziekana Drężka. I takie mi się, powiedzmy, nasunęły wnioski z tego, co Państwo przedstawialiście na antenie. I tutaj Pani ostatnio mówiła, Pani Aldona. Czy to jest tylko ryzyko funkcjonowania gospodarstwa, czy bardziej zagrożenie płynące z góry od ustawodawcy? No, pan rolnik mógłby powiedzieć na temat, jak wyglądała sytuacja na ostatniej sesji Rady Miasta. Myśmy tak ogólnie mówili. Chyba w pierwszym dniu był pan burmistrz i takie krótkie, powiedzmy, podsumowania wyszło. To jest z funduszem sołeckim. To jest w ogóle ciekawa sprawa. Bardziej zagrożenia, jak tutaj pan senator Gorczyca w Senacie przedstawiał, druk senacki 1098, także są ludzie, którzy w miarę starają się pomóc, różnie będąc traktowani. Rolnicy mają swoje opinie, mają małą reprezentację wśród Rady Miasta, w powiecie może troszeczkę większą. Wynikają z tego druku senackiego, na którym jest praca, jeżeli chodzi o fundusz sołecki, pewne zagrożenia. Realnie patrząc, taka jest tendencja w kraju, że brakuje pieniędzy, coraz więcej obowiązków i tak wygląda funkcjonowanie sołtysa. Fundusz sołecki może być częściowo uzupełniany i podsumowanie jest, powiedzmy, dosyć takie banalne. Uważam, że pan senator Chruścikowski, który wcześniej może by coś powiedział, byłby w szczegółach bardziej zorientowany, jak wygląda praca. I tu są zagrożenia, które panowie rolnicy, również jako nadzorująca Izba Rolnicza i Ośrodek Doradztwa Rolniczego mógłby coś powiedzieć. Uważam, że jest to, delikatnie mówiąc, jak ojciec dyrektor powiedział, niebezpieczne na przyszłość. Pozdrawiam serdecznie, mamy troszeczkę jutro zajęć na terenie Trójmiasta, także wszystkiego dobrego, życzę i szczęścia Państwu Boże.
Ktoś z panów chciałby coś dopowiedzieć do tego telefonu? Widzę, że znacie tego pana.
Tak.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo? Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? 55-248-70-76 lub 55-248-70-11. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz, witam serdecznie.
Prosimy, Panie Janusz. Prosimy, Panie Janusz, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Z tej strony Janusz Wołoszyński, kłaniam się. Pozdrawiam rolników, którzy są w studiu, zacni koledzy. Witam serdecznie również księdza Czesława i prowadzących. Otóż to rolnictwo to trudna rzecz, ponieważ niegdyś to trzeba było się zajmować jedynie rolnictwem, a teraz to trzeba być i biznesmenem rolnym, że tak powiem. Trzeba uczestniczyć w wielu szkoleniach, trzeba zdobywać różnego rodzaju certyfikaty, bądź i tak jak przy hodowli zwierząt, paszporty jeździć, wyrabiać do agencji. Także rolnik ma coraz mniej już czasu na pracę, a w dużej mierze jeździ i załatwia różnego rodzaju rzeczy de facto potrzebne sobie i to jest jakoś tak nie w tym kierunku moim zdaniem. Dlatego, że jeżdżąc i załatwiając po prostu i męczy się tym, ponieważ nie takie jest jego zadanie. Zadaniem rolnika powinno być praca i generalnie wytwarzanie tego dobra, a zająć się wszystkim i umieć wszystko robić. Przede wszystkim przewidywać, kiedy sprzedać te swoje płody rolne. Tu mówię o zbożach, ponieważ ładnie państwo mówi, służby są i to duże, pieniążki na to unijne idą, a proszę zobaczyć, w żniwach sprzedawaliśmy rzepak po 1250, teraz niedawno była cena 2000. Kto na tym zarabia? Jakie są przewidywania w państwie? Dlaczego tak jest? Rolnicy magazynują zboże. I co? I ci, którzy zmagazynowali zboże, ja również zmagazynowałem, ponieważ niejednokrotnie była taka sytuacja i nie mogłem sobie pozwolić na taki stan rzeczy. Wyposażyłem moje gospodarstwo w magazyn zbożowy. I o co tu w tym wszystkim chodzi? Kto w tym rolnictwie zarabia? Zarabiają pośrednicy, zarabiają ludzie, którzy niejednokrotnie tworzą zmowę, tak jak w przypadku cukru zostało sprzedane. Niestety my jako rolnicy nie mogliśmy w stanie nic zrobić, tak mi się wydaje. Zostały fabryki sprzedane, teraz cukier mamy cenę, jaką mamy, jeździmy do Niemiec kupować cukier. Uważam, że i tak żeśmy trochę zrobili, a więcej nie mogliśmy zrobić. Także to takie moje krótkie uwagi. Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Panie Januszu, krótkie pytanie. Jak duże pan ma gospodarstwo?
Ja mam gospodarstwo 250 hektarów w Krasinie.
W Krasinie? To jest województwo?
Tutaj.
To jest gmina.
Odbierzmy jeszcze kolejny telefon, już ostatni w naszych dzisiejszych rozmowach. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam, Mariusz z Gdańska dzwoni. Proszę Państwa, tam mnie uderzyła taka uwaga, że będą sprzedawane kwoty mleczne. Dla mnie, no przepraszam, ale jestem z miasta, z Gdańska, ale mimo wszystko jestem w szoku, dlaczego jest w ogóle propozycja sprzedawania kwot mlecznych. Jeżeli my będziemy sprzedawali kwoty mleczne, będą one przejmowane przez Unię Europejską, a nie przez Polskę. Będziemy później tak jakbyśmy tracili w ogóle produkcję mleka, produkcję serów, produkcję nawet bułek maślanych, wszystkiego, do czego jest potrzebne mleko. Później jest też produkcja produktów dla dzieci, produkcja mleka w proszku i tak dalej. To wszystko będziemy oddawać, za wszystko będziemy płacić jakieś słone pieniądze. Dlatego nie jestem przeciwny, żeby jakkolwiek sprzedawać kwoty mleczne. To jest, proszę Państwa, bitwa o Polskę, bitwa o nas, bitwa o żywność. Żywność jest produktem strategicznym. Jeżeli my nie będziemy producentami żywności, to jako produkt strategiczny zostanie wycofany z rynku, to nie obronimy się. Tak jak mieliśmy szansę obronić się w stanie wojennym, tak teraz nie będziemy mieli tej szansy. Dlatego mi się wydaje, że za wszelką cenę dla nas to jest bitwa o życie, bitwa o to, żeby w ogóle być. Nasze rolnictwo musi zostać w naszych rękach. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu. Ja chciałem tylko dopowiedzieć bardzo ważną informację. Oczywiście to jeszcze nie jest wszystko do końca pewne, w 100%, ale w 90 paru, że polski rząd zgodził się na likwidację kwot mlecznych po 2015 roku. Także miejmy tą świadomość, co nam grozi i co oznacza uwolnienie kwot mlecznych. To oznacza, że nasze gospodarstwa mleczne mogą być mało konkurencyjne z gospodarstwami niemieckimi, francuskimi i koncerny, które w tej chwili wchodzą na polskie rynki, będą chciały zlikwidować nasze gospodarstwa rolne, przyjmując te kwoty dla siebie, mając inną opłacalność, jeżeli chodzi o produkcję mleka. Kończymy po chwili naszą audycję. Może panowie zaczniemy krótkie podsumowanie i ewentualnie pozdrawianie. Zaczynamy tutaj oczywiście od naszej prawej strony. Bardzo prosimy.
Chciałbym pozdrowić ich rolników, żeby się trzymali, nie poddawali się do końca. No i co tam więcej? No szczęść Boże.
Pan Młynarczyk Zdzisław. Tak jest. Bardzo prosimy. Pan Gierc Józef.
No tak, żeby nasi rolnicy jednak tą ziemię zachowali dla siebie, bo jak mamy tą ziemię, to nasze funkcjonowanie będzie dalej. Jak pozbędziemy się naszej ziemi, naszej matki, no to po prostu nie ma naszego bycia na tej tutaj jako państwa i Polski. I na tym się kończy nasze bytowanie. Dziękuję bardzo.
Pan Majewski Stefan siedzi tak poważnie i słucha.
Ja uważam, że my rolnicy nie poddawaliśmy się do tej pory i dalej się nie będziemy poddawać. Będziemy produkować, kochać swoją ziemię, pracę i produkować żywność.
Dziękuję. Bardzo prosimy. Pan Stabrowski Witold.
Ja również chciałbym tutaj teraz serdecznie podziękować za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich rolników i życzę wytrwałości i siły i przede wszystkim zdrowia. Dziękuję bardzo.
My panu również. Proszę państwa, tam za nami, tutaj siedzą żony panów. Bardzo prosimy, która pierwsza pani zaczyna parę słów, jak ma pani na imię i kogo pani pozdrawia.
Krystyna Majewska. Ja chciałam powiedzieć, że my pracujemy na polskiej ziemi. Chcemy swoją pracę wykonywać dobrze, lubimy tą pracę i chcielibyśmy, żeby nasza praca była doceniona i opłacona godnie, żebyśmy mogli godnie żyć. I chciałabym pozdrowić wszystkich rolników gminy Pasłęk.
Prosimy bardzo.
Krystyna Mlinarczyk. Chciałabym serdecznie podziękować, że mogłam uczestniczyć w tak miłej i przyjemnej dyskusji na temat rolnictwa polskiego. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich parafii Zielonka Pasłęcka i Rogajny.
Mój apel do rolników jest taki, może, żeby nie eksploatować tak bardzo naszej ziemi, ponieważ ona musi służyć jeszcze wielu następnym pokoleniom. A pozdrowić chciałam moją matkę chrzestną, Zofię Turczyńską, która mieszka w Kanadzie, a dlatego ją chciałam pozdrowić, bo jest niewątpliwie największą fanką Radia Maryja po tamtej stronie oceanu.
Serdecznie dziękujemy. Bardzo prosimy pan dyrektor szkoły Smolajna.
Znając swoją młodzież i absolwentów, mam dużo optymizmu, że mamy bardzo zdolną młodzież, i mimo tych trudnych warunków ci następcy gospodarstw będą sobie radzić. Będą sobie radzić i życzę im wszystkim oczywiście, żeby to im się udało.
Mówił pan Michał Łukowski. Prosimy pan Bogdan Aleksiejewicz.
Trudno powiedzieć po tylu wspaniałych życzeniach coś więcej. Ja tylko chciałbym przekazać rolnikom w Polsce, że wiara, nadzieja i miłość wiele może osiągnąć. Ja sądzę, że tego nigdy nie jest za mało, także szczęść Boże wszystkim rolnikom.
A ja pozdrawiam pańską żonę i pańską córeczkę, panie Bogdanie.
Syna.
Syna.
Ja również.
Pani Aldona, bardzo prosimy.
Ja tutaj pozwolę sobie wrócić do rozmowy z ojcem dyrektorem, do kardynała Wyszyńskiego. Ja wychowałam się i urodziłam nad Wisłą koło Płocka i w 56 roku, kiedy kardynał wrócił z więzienia, dziadek przewiózł nas łódką za Wisłę, mnie i babcię, a potem autobusem dojechałyśmy do Włocławka, bo tam seminarium kończył właśnie kardynał Wyszyński. I było spotkanie z ludźmi. Ja byłam taka mała, tam stałam na dole, że widziałam tylko brudne i popękane pięty. I powiedziałam, babciu, czy ty widziałaś, jakie... Nie, w ogóle nie rozumiałam, co ten kardynał mówił, jeszcze nie był kardynałem. Czy już był? A moja babcia mówi, zobacz, ci ludzie od nóg do głowy i rąk są brudni i zmęczeni, ale dają nam jeść. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Chciałem bardzo serdecznie podziękować ojcu Benedyktowi, ale podziękować również księdzu proboszczowi za to, że mieliśmy możliwość dzisiaj porozmawiania o tych trudnych sprawach, o waszym rolnictwie, pokazania państwu, jak tutaj żyją ludzie, jakie mają problemy, ale też pokazać tych rolników, którzy związali swoją przyszłość, swoje życie z ziemią, z pracą na roli, którzy zawierzyli Panu Bogu, że jeżeli pójdą w tym kierunku, ich przyszłość będzie pewna. Są to trudne sprawy, ale też i inne rolnictwo, trudniejsze, gospodarujące na większych obszarach, ale też również i takie rolnictwo, jak mówiła pani Aldona, agroturystyka, która kiedyś była bardzo rozpowszechniona i bardzo nagłaśniana. Dzisiaj ci ludzie mówią, jak są chętni, to się opłaca. W większości ich nie ma. I taka jest też rzeczywistość.
Gdyż dzisiaj... pani Aldona też zwróciła uwagę, że agroturystyka mogłaby się rozwijać, gdyby sytuacja ekonomiczna obywateli Rzeczypospolitej Polskiej była troszeczkę lepsza niż jest w chwili obecnej. Gdy przychodzi nam w dniu dzisiejszym na zakończenie rekolekcji, chociaż ich uwieńczenie będzie w dniu jutrzejszym, w piątą niedzielę Wielkiego Postu, Eucharystią o godzinie 11:30 pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Styrny, pasterza kościoła elbląskiego. Pod jego kierunkiem rozważamy 8 błogosławieństw sanktuarium Jezusa Miłosiernego i doświadczamy tego, że rolnik jako osoba wierząca swoje życie, swoje plany na przyszłość i sytuację obecną najczęściej wiąże z Panem Bogiem, z wiarą, z umiłowaniem Boga, drugiego człowieka i też ziemi. Kolejne nasze doświadczenie, że na wsi, na której teraz jesteśmy, w Zielonce Pasłęckiej, rozwija się wiele dobrych inicjatyw w oparciu o solidarność, w oparciu o wzajemne zrozumienie, życzliwość i próbę tworzenia czegoś dobrego z tego, co mamy, a nie z tego, co ktoś nam da. I też należy zwrócić uwagę, że na głos pana Mariusza, który telefonuje z Gdańska, czyli z bardzo dużego miasta, alarmuje o kwotach mlecznych, widząc w tym zagrożenie. I też nie są bezowocne wszystkie rozmowy w Domu Kultury, gdzie przy suto zastawionym stole przez mieszkańców Zielonki Pasłęckiej mogliśmy kontynuować treści i rozmowy, które może innym razem byłyby tylko przy kościele, teraz przy stole. I w czasie tych rozmów od rolników płynie bardzo duża nadzieja, że przyjdzie taki czas, że przypomnimy sobie wzajemnie o tym, że jeden drugiemu powinien pomóc i już są takie sygnały, że rolnik rolnikowi pomaga, gdy widzi, że ten musi zebrać słomę na przykład, a zbliżają się chmury deszczowe, to pomagają sobie. Czyli zawsze tak będzie, że obudzi się w nas ta cnota wzajemnej solidarności i pomocy, i tym przezwyciężymy wszelkiego rodzaju trudności. Ale zostaje zawsze smutek. Dlaczego tak wielką ceną? Dlaczego jest to cena tych ciężko spracowanych dłoni, tego chaosu, o którym tutaj mówimy, że dzisiaj mówimy o wielkich perspektywach rozwoju wsi. Okazuje się, że to są puste słowa, bo za 3 lata budzimy się w zupełnie innej rzeczywistości, nie tylko tej związanej z anomaliami pogody, bo nasze rolnictwo jeszcze oparte jest nie tylko o planowanie jako produkcję, że nawodnienie jest odpowiednie i na to nas stać jako rolników, ale jest uzależnione w dużej mierze od warunków atmosferycznych, od tego, czy będzie pogoda, czy też jej nie będzie. Myślę, że w chwili dnia dzisiejszego, z 9 na 10 kwietnia, patrząc na temperaturę na zewnątrz, nie jeden rolnik już martwi się, co przyniesie minusowa temperatura w pierwszej dekadzie kwietnia. Tak więc to wszystko pragniemy powierzyć Panu Bogu, bo inaczej nie możemy, inaczej chyba nie potrafimy, albo coraz bardziej przekonujemy się, że inaczej nie można. Dlatego gorąco i serdecznie dziękujemy wszystkim za stworzenie dobrych warunków do tego, abyśmy razem z Panem Bogiem mogli zastanawiać się nad naszą sytuacją obecną i patrzeć w przyszłość. Już za chwileczkę na naszej antenie modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta, w czasie której pragniemy powierzać Panu Bogu wszystkich rolników, przyszłość polskiej wsi, zarówno tych żyjących powierzamy, aby wytrwali, aby nie zwątpili, będąc zawsze wiernymi miłości do Pana Boga, do ziemi, do ojczyzny. Powierzamy również tych wszystkich, którzy bronili, żywili nas i oddali życie w obronie ziemi, w obronie naszej ojczyzny, a pochodzili z terenów wiejskich, byli chłopami, ziemianami, byli rolnikami. W sposób szczególny powierzamy tych wszystkich, którzy nawiedzali to sanktuarium, którzy brali udział w rekolekcjach ogólnopolskich dla rolników i mieszkańców wsi na przestrzeni ostatnich lat, transmitowanych przez Radio Maryja. Jeszcze raz gorąco Państwu dziękujemy za przybycie do studia. Ogarniamy modlitwą i pozdrowieniami Państwa rodziny, Państwa bliskich, sąsiadów i tych, do których wracacie, których spotkacie. Zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia. Pierwszy tydzień Wielkiego Postu, hymn, piąta niedziela Wielkiego Postu, pierwszy tydzień psałterza, nim kryzys nadejdzie jasności, ten hymn odmówimy. I psalmodia po pierwszych nieszporach niedzieli uroczystości diakona Arkadiusza Artura Puchalskiego. Proszę o przewodniczenie naszej modlitwie.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Uczyńmy rachunek sumienia. Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie,
A kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie,
i wysłuchaj moją modlitwę.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężały wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże, wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wlały radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty, jeden Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę.
Wśród nocy błogosławcie Pana. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wśród nocy błogosławcie Pana.
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Bardzo gorąco dziękujemy Państwu za dar wspólnej modlitwy. Przypomnę, że przeżywamy rekolekcje wielkopostne w Zielonce Pasłęckiej w parafii świętego Jana Chrzciciela w Sanktuarium Jezusa Miłosiernego. Jutro zakończenie naszych spotkań rekolekcyjnych. Zapraszamy Państwa do udziału w przeżywanych spotkaniach, w przeżywanej mszy świętej, transmitowanej na antenie Radia Maryja, ale również, a może nade wszystko, zapraszamy do udziału osobistego, do przybycia tutaj, do diecezji elbląskiej, do sanktuarium Jezusa Miłosiernego. Początek naszego spotkania modlitewnego już o godzinie 11:00. W tym czasie w hołdzie boleściwemu tułaczowi Starnorudy to program słowno-muzyczny, modlitewny, przygotowany przez parafian z Zielonki Pasłęckiej. Następnie o godzinie 11:30 uroczysta msza święta koncelebrowana na zakończenie naszych rekolekcji, której przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz biskup Jan Styrna. Jeszcze raz przypomnę, godzina 11:00, początek naszego spotkania modlitewnego, godzina 11:30, msza święta. Zapraszamy do przybycia do Zielonki Pasłęckiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.